Halo?
Halo, cześć, słyszysz mnie?
O, słyszę, słyszę. Słyszysz mnie też?
Tak, tak. Nic się nie pogorszyło z obrazem, z dźwiękiem?
Nie, jest ok.
Dobra, super.
O, jesteśmy we dwóch. Na razie. Jak ktoś to już będzie na nagraniu, pozdrawiamy oglądających później. Zobaczę, czy jestem z dobrego mikrofonu? Nie, co złego. Czekaj.
O, teraz powinien być lepszy dźwięk.
Wtedy był lepszy.
Wcześniej był lepszy?
Tak.
Czy jak to możliwe?
Teraz się tak spłaszczył ten dźwięk, a wtedy był taki bardzo się było słychać i tak prawie studyjnie.
No co ty?
No serio.
Może teraz lepiej niby?
Tak.
Teraz mam z kamerki dźwięk, a nie z mikrofonu normalnego.
No ale jest lepiej słychać jakby.
Czekaj, jeszcze wrzucę.
Teraz coś słychać?
Wodę, ktoś to się spuszczał.
A teraz? Teraz znowu z tego.
Teraz gorzej.
Teraz gorzej. Jakoś, kurczę, mi ciężko w to uwierzyć.
Nie, serio, serio. Pierwsza wersja była najlepsza. Potem był taki efekt spuszczonej wody w toalecie, a teraz jest znowu tak płytko.
Czyli mówisz, że teraz, tak?
No, teraz jest.
No dobra, to zostawię tak. Zobaczymy. Co z tego wyjdzie. Dobra, na razie jesteśmy sami. Jak tam?
Bardzo
tam
dobrze.
U ciebie?
Wiesz co, jutro na InfoShare, więc bardzo
no właśnie.
Napięty kalendarz, bardzo napięty, strasznie. Oj, nie wiem, który dzisiaj pójdę spać.
No to ładnie. A coś, przygotowujesz prezentację, czy?
Nie mam prezentacji, mam spotkania z klientami, mam z potencjalnymi klientami, kilka meetingów, więc to wszystko, a poza tym jeszcze muszę jakby firmę przygotować na to, że od jutra do piątku będę off praktycznie.
Aha, no właśnie.
Muszę, wiesz, kilku osobom taski powrzucać, kilka rzeczy skontrolować, zobaczyć różne rzeczy, no i jakby trochę mi się zejdzie, a jeszcze też obiecałem żonie, że nie, jakby nie rzucę wszystkiego naszych spraw tutaj w kąt i jakby jeszcze obiecałem, że najpierw zaczniemy od oglądania filmu, a dopiero później od pracy.
No to nieźle, to nieźle. No. Ja idę też na konferencję, tylko nie, no w sumie żałuję, że nie jadę na InfoShare, no bo dobry event, ale idę jutro i pojutrze, jestem tutaj w Warszawie. Przyjeżdża Kiyosaki. Też
no pewnie. Nie no. Jestem fanem, ale kojarzę Kiyosakiego.
No większość, kurczę, przedsiębiorców zaczynało od jego książek.
Ja też
jeszcze gdzieś tam w liceum, pamiętam, to czytałem, trochę mi zmieniło mindset. No i co by nie mówić o gościu, on jest legendą, stworzył legendarny brand, czy na swoich inwestycjach, czy na swoich książkach i szkoleniach, to już
tak,
inna
tak.
Sprawa. Ale jest multimilionerem.
A słyszałeś jakby z czego jakby zasłynął, czy jakby środowisko, z czego odbiera Kiyosakiego, słyszałeś?
Nie.
Że to jest człowiek, który zarobił pierwszy milion, opowiadając o tym, jak zarobić pierwszy milion.
No. Wydaje mi się, że to też jest sztuka.
Nie, ja absolutnie nie ujmuję tego, że tak. To też jest sztuka, tak? Jakby robić content wokół tego, jak zarobić milion i to monetyzować, tak. Pokazać, że jakby ta ścieżka jest realna, tak? Czyli tak. Może nie od zera, ale jakby w pewnej fazie pokazuje, że człowiek potrafił zbudować społeczność, jakby być może dzisiaj będziemy o tym rozmawiali, ale właśnie sztuką, jaką zrobił Kiyosaki, jest naprawdę bardzo wysoka i nie wiem, czy kojarzysz tą grę planszową, którą...
Tak, Cashflow. Grałem tę grę, no.
Tak? No, jak tak. Wrażenia?
Spoko. Jakoś szału nie robi wielkiego, ale, okay. Ale jest okej.
Okay. Coś takiego jak Monopol to jest?
Wiesz co? Troszeczkę inaczej, bo tam masz dwie, powiedzmy dwa takie tory, no i tam sobie na kartce zapisujesz, jakie masz przychody, losujesz sobie jakiś zawód, jakieś aktywa, pasywa. To co jest ciekawe, jakby oni opracowali taki system, taki system wokół tej gry, który polega na tym, że nie wiem na jakich, jakich zasadach oni jako organizacja to robili, ale powstały w pewnym momencie wiele takich klubów finansowych, powiedzmy. Cześć, cześć.
Cześć.
Witam chłopaki.
Cześć.
Witam, witam. Już dokończę tylko myśl. Powstało wiele takich klubów jakby finansowych, powiedzmy, i na tych spotkaniach klubów można było grać w tą grę. I na przykład pierwsze spotkanie było za darmo, a potem musiałem tam płacić, nie wiem, trzy dyszki za takie wejście na taki klub, granie w tą grę. W ogóle ta gra była bardzo, bardzo droga, ona chyba z 500
zł. Tak, tak. Do tej pory jakby jak sprawdzałem cenę tego kaszlu, to 600 zł widziałem.
Tak. I tam było granie w tą grę plus jego jakieś tam szkolenie na podstawie jakiegoś jego programu. Więc taki był model monetyzacji. Więc byłem w takim spotkaniu raz, darmowym, takim darmowym, a potem powiedzieli, że chyba kolejne spotkanie będzie kosztowało, nie wiem, tam 90 zł, czy coś takiego. To już nie poszedłem więcej. To już były czasy, gdzie 90 zł to było dużo. Tak. Oczywiście, wiesz, no to było taki... Okej, nie? No ale poza tym, poza Kiyosakim będą jacyś jego doradcy, jacyś tam różni ludzie, będzie Jakub Bączek, nie wiem, czy kojarzysz.
Kojarzę. No, on kiedyś był trenerem siatkarzy.
Tak, tak.
Znaczy nie trenerem, trenerem chyba albo drugim trenerem,
trenerem mentalnym. Tak, no, tak.
Właśnie, tak.
Chciałem mieć podcastu ostatnio dobrego.
Tak? A gdzie?
Zawodowcy chyba.
A, okej. Okay. Ja jestem teraz fanem Mental Way, nie wiem, czy słyszałeś tego podcastu.
Nie.
Właśnie zaprasza sportowców, jakichś ludzi, którzy jakby różne kwestie mentalne bardzo nowo wysoki poziom wprowadzili i te podcasty są naprawdę super. Na przykład o Karolu Bieleckim, tym piłkarzu ręcznym, który oko stracił, bo wcielali się, jakby analizowali ten proces, tak jak ten Horwat bodajże włożył mu kciuk w oko i właśnie co on odczuwał, jak dochodził później do formy, bo lekarze mu powiedzieli, że on maksymalnie skończy w trzeciej lidze swoją karierę.
Nieźle.
Po tym wypadku, tak? A on po tym zdobył jeden, chyba był na podium Mistrzostwa Europy i z tym klubem swoim zdobył chyba Ligę Mistrzów, więc bardzo wysoko, a jeszcze tego polskiego Himalajstę też Bieleckiego paradoksalnie też właśnie zaprosił i też świetny podcast o tym, jak ci się, wiesz, psychika na takim beztlenowym wspinaniu się, jak ci się kształtuje, więc genialna sprawa.
No to właśnie będzie też Bączek, będzie Osman, wiesz, i no dużo prelegentów. I ogólnie dostałem kod rabatowy 50%, więc kupiłem. No. Dobra, witam wszystkich. Nie jest nas jakoś bardzo wielu, pewnie osoby będą dochodzić w sumie dopiero z parę minut po 19. Także przed wami Michała Bąka.
Cześć, witajcie.
Możesz powiedzieć parę słów o sobie, jak ktoś cię jeszcze nie zna, czym ty się w ogóle zajmujesz.
Okej.
Okay. Czym możesz nam pomóc w kontekście budowania własnych aplikacji?
Jasne. To tak, jeżeli chodzi o sam proces budowania, to jakby nigdy nie byłem związany z kwestiami technicznymi, jakby jestem słynę w środowisku branżowym z tym, że jestem bardzo nietechniczny i to bardzo, bardzo, natomiast kwestie, które ogarniałem dla jakichś różnych polskich startupów, to są kwestie bardzo marketingowe, szczególnie content marketingu, dlatego że nawet prowadzę od kilku lat własną agencję content marketingową. No i taki portal marketingibusiness.pl jest jakby mojego autorstwa. To są rzeczy, z których jakby jestem gdzieś tam znany w środowisku. A w czym mogę pomóc, to na pewno budowanie społeczności wokół produktu, bo jakby wokół marketing i biznes udało nam się zbudować społeczność, to całkiem wydaje się przyzwoitą społeczność. Jeżeli dołączycie do naszej grupy o nazwie właśnie Marketing i Biznes, zobaczycie właśnie, że ta grupa i ta społeczność jest jakby bardzo mocno zżyta, bardzo aktywna i co jakiś czas też dzielę się wynikami finansowymi, które na bazie społeczności, którą zbudowałem, udaje się nam generować. Czyli jakby ta grupa miała być czymś pobocznym, side projektem, a w chwili obecnej jest też czymś, co do firmy przynosi przychód i właśnie zauważyłem, że potrafimy budować społeczności, a to wokół produktów, wokół aplikacji sesowych też jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo istotne.
No, także mamy już ogląd sytuacji. Witam kolejnych naszych uczestników. Okej, a powiedz mi, nie wiem, oczywiście jak macie jakieś pytania od razu do Michała, to dawajcie znać. My tak sobie będziemy tutaj luźno gadać. Potem oczywiście zachęcam do przedstawienia swojej sytuacji, jak tam u was, jak tam z tworzeniem tej jak już pierwszej społeczności. Powiedz mi, Michał, jakbyś mógł nam powiedzieć, jak wy rozkręciliście tą grupę facebookową? Bo załóżmy, że każdy z nas, powiedzmy, tworząc jakiś produkt, czy nawet jakąś swoją markę, może sobie taką grupę założyć. Jakie są techniki, żeby po prostu rozkręcić tą grupę, żeby było tam więcej osób? Tak, i to najpierw z tymi osobami robić potem?
Jasne. Znaczy my w pierwszej fazie poszliśmy bardzo ogólnie do budowania społeczności. Czyli zadawaliśmy bardzo trywialne i bardzo proste pytanie, tak? Jak zobaczyliśmy, że mamy powyżej 1000 użytkowników na tej grupie, to pytaliśmy, czy są tu jacyś przedsiębiorcy, co z racji tego, że w nazwie jest biznes, świadczyło o tym, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że są tam przedsiębiorcy i wannabe przedsiębiorcy, więc każdy bardzo dużo jakby takich komentarzy i ten engagement podbijaliśmy takimi prostymi zabiegami, typu właśnie, tak jak wiesz, jakbyś ty na swojej grupie twórcy SaaS zapytał, czy są twórcy SaaS rozwiązań, tak? Albo są tacy, którzy przymierzają się do tego.
Oczywiście, ja że są wtrącę tylko, że zadałem pytanie, z jakich technologii korzystają ludzie w swoich SaaS-ach, to tam po prostu wysyp komentarzy, każdy pisze, wiesz, bo to głównie ludzie techniczni. Tak. I każdy chce się pochwalić, każdy co tam chce dorzucić, też się w jakieś dyskusje, jakieś wojny już małe się zaczęły robić, że tutaj, o, jakie hipsterskie technologie, a ty, chyba, że to hipsterskie, to się nie znasz, i tak dalej. Tak. Takie pytania są.
A to poruszyłeś kolejną rzecz, że jakby moderator, ja zauważam po sobie, że nie może nigdy poprzeć na forum żadnego z członków. W sensie jakby, jeżeli staniesz po jednej stronie, to społeczność, która stanęła po drugiej stronie, jakby się na ciebie obrazi, będzie mniej aktywna, będzie rezygnować z bycia w grupie i tak dalej, więc my widzimy, że jakby moderator, bo moderator jest jakby bardzo ważny w budowaniu społeczności. Jeżeli moderator staje za jakimś członkiem w grupie, za jego zdaniem, przychyla się ku niemu, to robi jakby strzała sobie w kolano, bo są na pewno osoby, które poparły inną decyzję, tak więc jakby bardzo mocno dbam, jakby, żeby nie zabierać głosów w sprzeczkach, zwłaszcza w sprzeczkach, tak? Jeżeli ktoś jest na przykład chamski, to albo shadowbana od razu, albo prywatnie zwracam mu uwagę, ale nigdy na przykład nie staję uwagę, bo jeżeli na przykład zwróciłbym mu, nie wiem, publicznie uwagę, to zaraz by było a ci, którzy by na przykład się nie zgodzili z tym, co robię, obraziliby się, stanęliby po drugiej stronie, dlatego jakby staram się na takie kwestie nie zabierać głosu, ale wracając do tego, to my w pierwszej fazie bardzo mocno właśnie pushowaliśmy budowanie społeczności przez takie, tak jak ty na przykład, zapytanie o to, z jakich technologii ty korzystasz, czyli takie rzeczy, które są oczywiste, tak, że każdy może zawrzeć zdanie, a im bardziej emocjonujące pytania, czyli trafiające jakby do takich podstawowych uczuć, że tak powiem w cudzysłowie, tym właśnie częściej wywoływał to reakcję. Tak? Na przykład, nie wiem, kiedyś użyliśmy pytania, czy chcecie, nie, czy jak chcecie generować, nie, jakie metody wykorzystujecie do generowania leadów, tak? I tam zaczęło się po prostu emocjonalne, tak? Bo są ci, którzy generują cold mailami, są tacy, którzy content marketingiem, tak jakby każdy chciał poprzeć swoją metodę pozyskiwania kontaktów B2B i każdy jakby zawierał głosy, tak? Byli, co ważne, u mnie na grupie są reprezentanci tacy, którzy też rozwiązania reprezentują, więc jakby ta dyskusja zaczęła być bardzo ognista, bardzo ciekawa, dlatego że spotykały się osoby o różnych poglądach i to bardzo dobrze zadziałało. Właściwie po takich sytuacjach stwierdzam, że każdy mógłby, że każdy powinien budować społeczność, tak? Bez względu, czy nie wiem, działasz w ubezpieczeniach tak jak ty, czy działasz w jakimś innym segmencie, to powinieneś albo być członkiem jednej silnej społeczności, która już istnieje, albo zbudować swoją, tak? I jakby nawet ostatnio czytałem książkę, że nawet jeżeli nie masz jeszcze produktu, powinieneś zacząć budować społeczność, bo później, jeżeli będziesz miał już produkt, będzie ci łatwiej za niego wychodzić i posłużę takim przykładem, nawet Just Join IT, pewnie dość znany wam wszystkim portal na rynku pracy programistycznej, no to Piotrek Nowosielski, który jest też moim kolegą tutaj właśnie za nim, stworzył ten portal pracy, on robi te rozmowy z programistami z całego świata, stworzył grupę polscy programiści na świecie, stworzył po prostu cały baz wokół tego, całe jakby społeczności, a dzisiaj uważam, że jakby to jest najlepiej integrujący społeczeństwo właśnie programistyczne, jeden z najlepszych agregatorów, jakby to co robi Just Join IT, te masy grup, bo już teraz nie mają jednej grupy, tylko oni mają programista 10 tysięcy plus, programista programowanie dla juniorów i tak dalej. Oni mają już takie bardzo mocno rozwarstwione te społeczności i uważam, że jakby gdyby nie to, że oni budowali od podstaw, od robienia tych webinarów, i budowania społeczności od podstaw, to oni by dzisiaj nie działali tak prężnie, jak działają w chwili obecnej.
No tak. A jak wy, jakie macie, macie jakieś pytania, chłopaki, w ogóle już na tym etapie? Coś? Dobra, jak coś, to dawajcie znać, czy tutaj, czy na czacie. No w ogóle czat odpalę. Jak, okej, czyli mamy budowanie, tak się zastanawiam, bo ja mam takie podejście, że warto mieć, powiedzmy, do produktu jedną grupę taką stricte do produktu, typu pytania, dyskusje i tak dalej o produkcie, a drugą grupę zrzeszającą ludzi związanych jakoś gdzieś tam z tym produktem. Znaczy nie z produktem, tylko bardziej z tematem.
Czyli tak jak w tym przypadku ubezpieczenia szeroko pojęte, tak?
Tak,
czyli agenci.
Tak, znajomy ma grupę mistrzowie sprzedaży ubezpieczeń i gdzieś tam po prostu promuje swoje szkolenia i tak dalej, a zrzesza ludzi i tam pomaga im w sprzedaży ubezpieczeń. I wyobrażam sobie po prostu grupę ludzi, którzy się zajmują na przykład finansami osobistymi. Tutaj mamy jednego reprezentanta z aplikacją do finansów osobistych, czyli zrzeszająca nie stricte ludzi korzystających z aplikacji, tylko osoby, które są zainteresowane tematem. No i potem możemy wplatać, jakby stosujemy to, robimy tą grupę po to, żeby dawać jakąś wartość cały czas w danym temacie. Czy to jest grupa, czy to jest blog, czy to jest podcast, czy coś innego, no to wiadomo, to jest po prostu jakiś...
Właśnie ja zaobserwowałem, że to ma akurat znaczenie, jakby podcast, blog jest jednostronny, jakby ty się wypowiadasz, ale to nie jest jakby dyskusja, nie? Jakby bardzo ciężko jest mówić tutaj o znaczy społeczność możesz zbudować, ale jeżeli prowadzisz komunikację, to czy newsletter, czy podcast, czy blog, to jest jednostronna komunikacja. A na przykład jakbyś miał forum internetowe, co już raczej z racji tych facebookowych grup umiera, lub właśnie, lub jakbyś w tym wypadku grupę facebookową, to jest właśnie taka komunikacja dwustronna, tak? Ty zadajesz pytanie, ludzie odpowiadają, wchodzisz w interakcję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Gdybyś na przykład mówił o podcaście, tak jak ty masz, to moim zdaniem jest jeszcze coś, co powinno jeszcze dodatkowo angażować, czyli na przykład, nie wiem, event, gdzie ci ludzie się spotykają raz na jakiś czas. Tak jak na przykład mała wielka firma miała ostatnio 10-lecie, tak my z racji tego, że jesteśmy też gdzieś tam portalem, chcieliśmy tych ludzi wypchnąć do offline'u, żeby mogli się poznać, żeby jakby komunikacja była taka kołowa, tak, płynna. I tak ja tak uważam przynajmniej.
Tak, i dobra opcją jest też to, co wy zrobiliście i wiele osób robi, czyli jakby nazwanie tej grupy jakoś, że to są ludzie, u was są mibersi, tak?
Tak, tak. Bardzo śmieszna sytuacja, bo ja już chciałem wcześniej ich nazwać, natomiast w chwili obecnej zrobiliśmy taką sytuację, taką rzecz, że jak ja powiedziałem komuś, że jestem zainteresowany nazwaniem tej grupy i Bartek powiedział mi, że powinienem ich nazwać Mibersami, tak, jakby on mi w ogóle, bo on akurat czytał teraz w tej chwili mniej więcej czytał o budowaniu społeczności i jakby pokazał mi, że wszystkie grupy społeczne jakoś się nazywają, tak, masz Lechitu, jak jeżeli mówisz o Lechu Poznań, masz Legionistów, jeżeli chodzisz o Legię Warszawa i tak dalej, jakby każde społeczności nazywają się w jakiś tam określony sposób, prawda?
No dokładnie.
Więc tak to wygląda.
Dokładnie, dokładnie, żeby była taka identyfikacja. Okej, a powiedz, dobra, to powiedz jeszcze, jakie macie techniki, żeby tych ludzi po prostu przyciągać do grupy. Skąd się ludzie przychodzą?
Teraz już bardzo wielu miejsc. Zauważyliśmy, że bardzo dobrze na przykład działa pop-up, który mamy na stronie, na portalu, tak? Jeżeli przy tym zasięgu, który my aktualnie generujemy, to są już dziesiątki tysięcy osób miesięcznie na portalu, to jakby ten pop-up daje nam nawet kilkadziesiąt osób dziennie, więc to jest bardzo dobre. Mamy bardzo, już na tym etapie mamy bardzo dużo rekomendacji, tak? Ludzie na prywatnych wallach wrzucają informacje, że ta grupa jest wartościowa, że warto tam dołączyć i tak dalej, więc rekomendacje, social proof jest wybitnym. Bardzo dobrze u nas działa coś, co jest techniką spamerską, jeżeli robisz to ty, ale jeżeli na przykład członek grupy to zrobi, to nie możesz nazwać, powiesz, że nie wiedziałeś o tym, to bardzo dobrze działa, jeżeli na przykład na rozmowach o startupach albo jakiejś innej grupie zaczyna się pojawiać. Tak, ktoś rzuca spamowe rzeczy, to ktoś wrzuci komentarz, zobaczcie, na tej grupie tego nie ma, albo póki co tego nie ma, tak, to nagle mamy, to mam największe wtedy, najwięcej przejść, mamy, nie wiem, ktoś, dopóki moderator innej grupy nie zobaczy, że nas rekomendują albo sami wrzuciliśmy zachętę do przejścia, to może przyjść, nie wiem, w ciągu godziny 150 osób, więc jakby bardzo szybko ludzie po prostu angażują, bardzo szybko ufają, że jakby, że tam faktycznie tego nie ma, tak? Kiedyś rzuciliśmy mema na rozmowę o startupach z siostrami Godlewskimi, że zakładają szkołę śpiewu, tak? I przyszło nam 200 osób z mema do grupy, tak? W ciągu kilku godzin, dopóki nam moderator nie zdjął, ale zdjął nam tylko dlatego, że mieliśmy linka do swojej grupy, do tego mema, a nie dlatego, że mem był. Memy działają świetnie na społeczności i jakby zobaczcie sobie, co na przykład robi Just Join IT, jeżeli chodzi o ten, oni się komunikują, tak samo jak teraz Rocket Jobs, który jest pochodną, w sensie jest spółką, córką od Just Join IT, oni się komunikują memami, tak jakby dla ludzi to świetnie działa, tak, humorystyczne treści, które przyciągają społeczności z danego obszaru, czyli jak na przykład masz, nie wiem, finanse osobiste, wrzucasz na przykład, nie wiem, pawiana z gołym tyłkiem i mówisz, jeżeli chcesz skończyć tak jak ten gość, to na przykład musisz mądrze podchodzić do swoich finansów osobistych, tak? I po prostu memy to jest coś, co w sposób humorystyczny buduje grupę, która chce dostawać content w danej temacie.
No tak, tak, to jest dobra opcja. Jeszcze zrobicie te AMY, tak? Ask Me Anything. To
tak,
też.
Tak,
w sumie
tak,
pierwszy
tak.
raz widziałem u was. Nie wiem, czy to był wasz pomysł, czy wy podpatrzyliście do kogoś?
Znaczy, ja się zainspirowałem Wykopem, bo Wykop organizował.
Aha.
Wykop zrobił zajebistą AMY z takim gangster
Masą.
Z Masą. Masą zrobił genialne. W sensie, bez względu, czy lubisz Masę, czy nie lubisz Masę,
tak.
Jakby to jest trochę celebryta, ale jakby to świetnie angażuje społeczność, tak? My jakby unikamy celebrytu, tylko polegamy na ekspertach w danych tematach i zapraszamy ekspertów w danej tematyce i dzięki temu oni mogą zadać pytanie dowolne w danym segmencie, tak? A niedługo będziemy robili z takim dużym partnerem cykl AM, gdzie będziemy po prostu cały proces budowania firmy. Będzie kilka dni pod rząd i te AMY będą trwały i będzie po prostu proces budowania firmy, więc jeżeli jakby uda nam się to dobrze nagłosić, to nam jakby na pewno pomoże bardzo mocno tą społeczność zbudować na właśnie tych AMY, na kanwie tych AMY.
Tak, to jest dobra opcja. Dobra opcja. Sam byłem uczestnikiem raz takiej AMY.
Tak, dokładnie.
Tak, odpowiadałem na pytania. Okej, okay, dobra. A powiedz, tak w kontekście, jakbyś na przykład teraz miał otworzyć jakąś nową grupę, to od czego byś zaczął? Powiedzmy, że nie masz serwisu, do którego wchodzi tam 10 tysięcy osób dziennie. Zakładasz grupę na Facebooku, no i chcesz ściągnąć członków.
No to jest ten case, który teraz przerabiam, bo założyłem właśnie grupę kolejną i chcę budować od zera, zobaczyć w kompletnie innym segmencie, czy jestem w stanie budować. Idzie to ciężko, ale jakby najważniejsza rzecz, którą zauważyliśmy po grupie MIB-u, to jest wytrwałość. Tak? Zanim cokolwiek nam się zaczęło robić, to trochę czasu minęło, tak? Czyli jakby... To trochę jak z pozycjonowaniem, tak? Piszesz teksty, a w pewnym momencie zeskakuje i okazuje się, że napisałeś tekst, który dobrze się wypozycjonował i daje ci na przykład plus, nie wiem, 100 wejść dziennie, tak? I okazuje się, że to jest twój banger, bo on ci na przykład generuje leady albo zakłada konta na twoją aplikację albo cokolwiek innego. I tak samo jest tutaj, tak? Mało osób wie, że Facebook też ma swoje pozycjonowanie, tak? Engagement i częstotliwość postowania na grupach ma wpływ na to, jak cię wyświetla w tej swojej wyszukiwarce, tak? Jeżeli na przykład pisze ktoś SaaS, a twoja grupa jest aktywna, a inne są nieaktywne, to twoja będzie pokazana na górze tych grup proponowanych, więc tam też działa takie coś jak pozycjonowanie, więc tutaj też takimi technikami jak w SEO, czyli częstotliwością, używaniem keywordsów, które później Facebook klasyfikuje, to też ma wpływ, tak? No i moim zdaniem AMA, którą my robimy, jest jakby świetnym, to można trochę inaczej zrobić, tak? To nie trzeba jakby, tak jak my tego zrobić, to się na miliard różnych sposobów przygotować tą AMĘ. Chodzi o to, żeby po prostu zaprosić eksperta, który przyciągnie trochę swojej społeczności. Jakby my praktycznie, każda nasza AMA praktycznie przyciąga przynajmniej mikrospołeczność danego rozmówcy, tak? Jeżeli mieliśmy na przykład czy tam Bartka Majewskiego, czy mieliśmy Artura Jabłońskiego, czy jakąkolwiek inną osobę, to prawie każdy przyciągnął nam minimum, to nie wiem, 20 osób do naszej społeczności.
No tak, czyli na przykład masz grupę o finansach osobistych i zapraszasz Michała Szafrańskiego, albo Marcina Iwucia, albo kogoś...
No zakładam, że zaczynasz z dużo mniejszego... Musisz zacząć z dużo mniejszego kalibru, bo prawdopodobnie Michał Szafrański wie, że jakby to jest jednostronna korzyść, tak? Czyli korzyść ma tylko osoba, która jest zapraszającym Michała na tą grupę, dlatego że no, nie dajesz Michałowi żadnej wartości, tak, którą możesz zaoferować. No, my jakby zaczęliśmy od znacznie mniejszego kalibru. Tak. Po pierwsze, my już mieliśmy kilka tysięcy osób, jak zaczęliśmy AMĘ, a po drugie, do tej pory nawet nie zapraszamy takich tak bardzo wielkich nazwisk jeszcze póki co, ale będą po wakacjach będą naprawdę już takie high class, bo zaczęliśmy rozmawiać z pozapolskimi ludźmi, żeby robić anglojęzyczną AME. No to na pewno trzeba stopniować i być świadomym tego, że jakby jeżeli zapraszamy Michała Szafrańskiego, mając grupę o finansach osobistych, jesteśmy biorcą, a nie dawcą, tak? Jakby dla Michała nie dajemy żadnej wartości, tak? Bo jeżeli mam na przykład, nie mam 100 członków, 200 członków, to dla niego to jest żadne wow. I jakby on wolał udzielić, nie wiem, wywiadu na blogu, który ma 20 tysięcy userów, niż robić zamkniętą AMY dla 200 członków. Chyba, żebyś to opłacił, ale jakby chodzi o to, żeby to low costowo w pierwszej fazie rozwijać, tym bardziej, jeżeli jeszcze nie mamy ścieżki monetyzacyjnej określonej, albo nie zarabiamy zbyt dużych pieniędzy.
Czyli kogoś małego.
Dokładnie. My teraz rozwijamy społeczność w dziedzinie zdrowego stylu życia. Jakby ja nie idę po mojego kolegę, który jest bardzo znanym dietetykiem, bo wiem, że jakby on mi odmówi albo będzie chciał, albo powie you must pay my friend, tylko idziemy na razie po jakby bardzo niszowych blogerów, będziemy coraz szersze kręgi zataczać, żeby później pozyskać tych topowych, aż w pewnym momencie zaprosimy Anię Lewandowską i Ewę Chodakowską, bo stwierdzimy, że to już będzie tak bardzo rozbudowana, to już będzie tak rozbudowana społeczność, to będzie już tak duże przedsięwzięcie, że nawet im będzie się opłacało być u nas. No, oczywiście mówiąc w śmiechu.
Tak. Temu. Dobra, to powiedz tak krok po kroku, jak to można zrobić. Czyli co, zapraszamy gościa, powiedzmy jakiegoś takiego niszowego blogera, zapraszamy tego gościa i co dalej? On ma się stawić na tej grupie, robimy wydarzenie do
Możemy
tego.
Możemy zrobić takie wideo, jak my teraz się zebraliśmy. No. Tak? Jakby to nie musi być AMA taką, jak my robimy klasyczną, to ciężko powiedzieć, która jest klasyczna. Tak, ale robiliśmy też próby wideo, po prostu jakby ja mieszkałem na takiej wiosce, że technicznie polegałem, jak robiłem webinar jamem, takie właśnie rzeczy i można zrobić na przykład wideo, tak? Jakby może zaprosić, nie wiem, jak się te finanse osobiste rozkręca, to może nie wiem, może nie Maćka Samcika, ale jakby inną osoby, to mogą być ekonomiści. Jakby w ogóle nie zawężać się do tego, że to musi być koniecznie bloger finansowy, tak? To może być, nie wiem, ekonomista, to może być, nie wiem, przedsiębiorca, który osiągnął coś ciekawego, tak? I jakby zapytać go, jak on dbał o sprawy finansowe w momencie, gdy mu się firma rozwijała. Można naprawdę bardzo dużo warstw zrobić i dużo rzeczy dokleić, tak? Jakby ludzie rozwijające społeczności bardzo mocno fokusują się na tym, że na przykład jeżeli masz grupę o ubezpieczeniach, to tylko agentów ubezpieczeniowych, tak? A na przykład, nie wiem, prawnika od umów, a jakby, nie wiem, kogoś, kto zajmuje się szkoleniami ze sprzedaży B2B, a kogoś, kto nie wiem, kogoś, kto ma jeszcze jakiś inny typ biznesu, kogoś, kto gdzieś okrężnie pasuje gdzieś do bardzo szeroko pojętej tematyki, żeby zaprosić, tak?
Ja się zdziwiłem nawet, bo na wielu jakichś takich konferencjach, czy online'owych, czy nie, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, pojawiają się takie osoby jak Marcin Osman i Marek Tkaczyk na przykład.
Paweł Tkaczyk,
przepraszam, właśnie tak, jak coś mi... No, połączyłem, wiesz, stary skład małej wielkiej firmy.
Tak.
Paweł Tkaczyk, tak, którzy, wiesz, nie są związani w żaden sposób z ubezpieczeniami. To taka śmieszna anegdota, taka drobna. Oglądałem jeden z takich konferencji online'owej, gdzie Marcin Ospa właśnie występował. Takie krótkie wideo 20-minutowe miało o sprzedaży, tylko chyba mu się pomyliło, bo powiedział, mówił o agentach, a w pewnym momencie powiedział o agentach nieruchomości, a to byli agenci ubezpieczeniowi. I tak oglądał, mówił, o.
No tak.
Chyba mu się pomyliło, albo mu coś nie do końca dobrze powiedzieli. No bo to było takie, że nagrywałeś wideo i potem to wideo było, mogłeś kupić sobie dostęp po prostu i obejrzeć już później. No tak. Ja też tam nagrywam jedno wideo. No, także to jest. Okej, czyli mamy tego gościa, co, robimy pewnie jakieś wydarzenie na Facebooku, żeby ludzie przyszli o danej godzinie gdzieś w dane miejsce?
Tak, jakby Tak, powiem tak, my do tej pory, teraz zaczynamy dopiero te AMY promować, tak, jakby uważamy, że to jest na tyle sexy rzecz, że bardzo fajny content, że my dopiero teraz zaczęliśmy promować te AMY, ale wcześniej to tak na dobrą sprawę robiliśmy tak, że mówiliśmy tylko naszemu rozmówcy, że żeby powiedział swojej społeczności, wrzucił tam u siebie, ja wrzucałem u siebie na prywatnego walla, czasami jak tematycznie pasowało, to na przykład na grupę jakąś wrzucaliśmy taką informację. Teraz na przykład dużo bardziej jakby poważnie do tego podchodzimy, robimy właśnie takie wydarzenia, w newsletterze to informujemy, mamy zapisy z każdej AMY z linkiem do grupy, no po prostu zaczęliśmy to traktować bardzo poważnie i uważamy, że gdy tylko przez jakby systematykę i zbudowanie pewnych jakby procesów jesteśmy w stanie robić to, to profesjonalnie, więc jakbym teraz miał coś świeżego promować, to na pewno wydarzenia na Facebooku, na pewno jakiś content promujący to uprzednio, na pewno oczywiście też bym korzystał ze społeczności ludzi, których zapraszam na takie wydarzenie, tak? Tym bardziej, że jak zaczynam, to każdy ma od nas większą społeczność, tak? Praktycznie każdy, kto wychodzi poza mną i moją rodzinę, którą dodaję na początku, ma większą społeczność niż ja w danym segmencie, więc naturalne jest to, żeby zaprosić osoby, tak? Nawet teraz, jak robimy ten zdrowotny, to nie chcemy tylko jakby blogerów z kwestii zdrowia i tak dalej, tylko na przykład, nie wiem, influencerów instagramowych zapytać blogerów parentingowych, tak? Jak o blogerzy parentingowi dbają o zdrowie i tak dalej, jakby znacznie szerzej kręgami myślowymi chcemy wychodzić w to, jak możemy to wypromować i jak możemy jakby tą społeczność zbudować w pierwszej fazie.
No dobra, powiedz, jakbyś miał potem promować jakiś produkt już do kupienia. Załóżmy, że aplikację, tak? Tworzymy tutaj grupę, zaczynamy robić aplikację potencjalnie dla tej grupy, jakbyś podszedł do promowania tego na takiej grupie sprzedaży, no bo też sprzedajecie coś na tej grupie, nie?
Tak, tak, jakby bardzo jakby ja uważam, że jakby darmowy content jest agregacją pierwszych zakupów, tak? Jakby jeżeli mamy grupę, załóżmy o tych finansach osobistych, to zrobienie e-booka albo nawet zrobienie czegoś, co nas w ogóle nie kosztuje, czyli na przykład wywiady, które ukazują się u nas na blogu, spiąć w jeden właśnie e-book i później właśnie dać go do pobrania, tak? Bo to jest coś, co jakby do tej pory ludzie musieli skakać po blogu, żeby dostać te treści, a my to na przykład spinamy w jedną treść i w zamian za maila dajemy taką możliwość, żeby ktoś pobrał, tak? Jakby jak mamy pierwszą społeczność, czy naszą grupę, to ona bardzo chętnie pobierze od nas e-booka, a może jeszcze przechytrzyć, tak jak na przykład ty, jak wrzucałeś ten swój o Sasie, tak, to na przykład zapytać się ludzi, czy chcą takie coś od nas dać, to my się odezwiemy do nich na private, tak, jakby to jest to oszukanie tego engage ranku, który dzięki temu po prostu pytamy się, tak, czy cześć, czy chcielibyście dostać na przykład e-booka o załóżmy, nie, o zdrowiu, o finansach osobistych, o ubezpieczeniach, o budowaniu produktów finansowych i tak dalej. Czyli możemy dać coś darmowego, co będzie zalążkiem tego, że będziemy na przykład sprzedawali produkt, tak? Założę się, że gdyby Michał Szafrański dzisiaj powiedział, buduję aplikację do zarządzania finansami osobistymi, to byłby kosmiczny banger, tak? Ja założę się, że nawet były software house'y czy inne osoby, które przychodziły do niego z takimi propozycjami, także zróbmy aplikację, nie wiem, kasujmy za to, nie wiem, symboliczne 9 zł miesięcznie, zróbmy na tym dziesiątki tysięcy userów i róbmy naprawdę fajne pieniądze, bardzo małym jakby zaangażowaniem, tak, bo ty masz społeczność, my mamy możliwość zrobienia produktu i dlatego uważam, że jakby zawsze przy społeczności produkt zawsze jakby jesteś w stanie sprzedać, tak?
No tak, i on po prostu dlatego może to coś takiego zrobić. Czy ja wiem, że on nie jest tym zainteresowany, tak nawet.
Tak, tak, nie.
Ja wiem, opowiadał, który jest tutaj z nami.
Tak, tak.
Ale tu jest ta siła społeczności. Po prostu tak, jak on powiedział, to
tak, tak.
Dziesiątki tysięcy osób mogłoby pobrać tę aplikację, czy zapłacić.
No nie, to zaufanie, które jakby zebrał ten kapitał społeczny, który zebrał przez lata i tą społeczność, którą zbudował, no to ona idzie, jakby wiesz, na jego bazie mailowej jest ponad 100 tysięcy osób, tak?
Tak.
To jest taki kapitał społeczny, że gdyby na przykład, załóżmy, zdarzyłby się w jego życiu kataklizm, który by unieruchomił wszystkie jego dotychczasowe inwestycje i tak dalej, gdzie on powiedział, że już pasywnie jakby swoimi inwestycjami jest w stanie żyć do końca życia na tym, co zbudował, czyli jakby takie imperium, to nawet gdyby jakbyś jakiś sztorm wywalił to wszystko do góry nogami, to mając tylko tą społeczność, on jest w stanie to bardzo, bardzo szybko odbudować, tak, jakby powiedzieć, nie wiem, właśnie, że robi aplikację, powiedzieć, że wydaje kolejną książkę, no masz bardzo duże możliwości, jak masz już społeczność, masz bardzo, bardzo duże możliwości, jeżeli ta społeczność ci ufa, to tobie jest dużo łatwiej wokół tego zrobić produkt, który będzie i mało tego, społeczność jest ci bardzo dużo wtedy w stanie wybaczyć pomyłek, tak? Jeżeli na przykład robisz SaaS-a, który nie jest w pierwszej fazie doskonały, a oni znają ciebie z tego, że właśnie jesteś twórcą takiej społeczności, to oni na przykład są w stanie przymknąć oko, powiedzieć, że nie jesteś żadnym oszustem, że na przykład to MVP, które wypuściłeś, to nie jest próba zebrania szybkiej kasy i ucieknięcia z kraju, tylko to jest, nie wiem, MVP, które nie jest doskonałe, które z racji tego, że zaufałeś mi na początku, jesteś w mojej społeczności, to będziesz na przykład utrzymywał lifetime taką cenę, którą masz dzisiaj, tak? Tak, ja tak widzę.
A gdybyś miał teraz, no bo mamy, z jednej strony mamy tą grupę na Facebooku czy jakieś fora, z drugiej strony mamy newslettera, z trzeciej strony mamy jakiś content marketing, czyli bloga, gdzie piszemy jakiś content po prostu. To od czego byś zaczął? Czy byś jakoś to łączył? Ale wiadomo, że jest...
Na 90% nie zacząłbym od grupy, tylko właśnie od jakiegoś bloga czy coś, tak? Jakby... Zobacz, my mieliśmy pierw portal, a potem grupa, to nie na zasadzie odwrotnej, tak, że grupa zbudowała nam portal, tylko gdzieś inaczej to miało miejsce, więc na pewno to, że na przykład nie, ty miałeś pierw podcast, a potem dopiero grupę, a potem dopiero produkt, to jest jakby jakimś właściwym tropem, tak? Jakby pisanie, powiedzenie. Ja na przykład jestem członkiem takiej społeczności, ona jest genialna i bardzo, bardzo ją polecam, Indie Hackers. To są właśnie o niezależnych twórcach różnych rozwiązań, tak? To nie muszą być tylko startupy, tam są bardzo często e-commerce, tam są bardzo często produkty fizyczne, czyli ogólnie twórcy produktów, czy cyfrowych, czy namacalnych i oni tam bardzo często mówią jakby jak bardzo content przełożył się na zbudowanie zaufania i pierwsze rejestracje, czy pierwszych płacących klientów, tak? A jakby to forum ma tak dużo case'ów, że jakby jeżeli masz, powiedzmy, coś budujesz w Polsce, jest bardzo prawdopodobne, że to już zostało opisane na właśnie na tym forum Indie Hackers, tak? Jakby ja znalazłem tak niszowe tematy, tak jak na przykład, nie wiem, coś, co jest podobne trochę do twojego produktu, marketing dla deweloperów, tak? Książkę, e-booka ktoś wydał i zarabia na tym 10 tysięcy baksów miesięcznie, tak? Jakby dla dewa w Stanach Zjednoczonych nie są jakieś to kosmiczne pieniądze, jeżeli jesteś oczywiście tą pierwszą ligą, natomiast jakby to indie, czyli ta niezależność została zachowana i jakby zrobione bardzo fajny produkt wokół bloga właśnie o marketingu dla deweloperów, tak jakby deweloperzy w tamtej społeczności mieli dwa problemy z marketingiem i ze sprzedażą i właśnie jakby ten e-book przez te procesy przeprowadza, a wokół tego była stworzona po prostu społeczność devów, którzy chcieli nauczyć się kompetencji miękkich, których z racji swoich technicznych zamiłowań nie nabywali, czy nie potrafili po prostu przeskoczyć.
No trochę i trochę tutaj też po to jesteśmy właśnie w tym całym kursie.
Tak.
Właśnie po to właśnie o tym mówisz nawet. Dobra, wiesz co? Mamy jakiegoś chętnego tutaj, naszego kochanego uczestnika, który chciałby się podzielić swoimi problemami, swoją historią, w którym jesteście miejscu, z czym macie teraz problemy. Potrzebujemy jakiegoś pierwszego ochotnika, potem się reszta odważy. Jest ktoś w ogóle?
No to ja.
No to dawaj, może Paweł.
Cześć, Paweł.
Cześć, cześć.
Właściwie to nie wiem, od czego zacząć. Okej, znaczy u mnie sytuacja wygląda troszkę, a pewnie każdą tak rozmowę można zacząć, że wygląda inaczej. Natomiast jakby ta przygoda z jakimś takim sasem trochę zaczęła się od drugiej strony, a właściwie pierwsze pojawili się klienci, którzy jakieś potrzeby i udało się stworzyć takie oprogramowanie, czy taki system, który też z założenia był robiony już z myślą o tym, że pewnie inni też mają ten problem. To gdzieś tam jakaś branża drzewna, która też dla mnie jest na tyle gdzieś tam obca, że też nie czuję się jakimś tam specjalistą i tak cały czas słucham a propos tutaj tej wartości, którą można dać gdzieś moim jakimś tam potencjalnym klientom. No i tak trochę, może nie z przerażeniem, ale no dużo pracy to wymaga. Natomiast no tutaj produkt jest jakiś, działa od kilku lat, mam jakichś kilku klientów takich tutaj gdzieś lokalnych, natomiast no tak jak tam się śmiałem kiedyś, że czas wyjść do ludzi i zacząć coś więcej działać, tak? I tutaj kwestia no jakby marketingu, to są, no jestem bardzo techniczną osobą gdzieś, o ile z biznesami nie mamy problemów i ze zrozumieniem tego wszystkiego i to tutaj marketing to jest kompletnie nowa bajka. Coś tutaj się dzieje w tej chwili w głowie, ta głowa przeorana w każdą stronę z nowymi pomysłami, natomiast no tak dużo łatwiej jest napisać kawałek kodu niż tam coś samemu wykombinować. Dlatego też tu z góry kiedyś tam zastanawiałem się, na ile pewne rzeczy można oddelegować, także w związku z tym, że też nie jestem specjalistą we wszystkim albo nie do końca chciałbym być, tak, pewne rzeczy rozumieć, to jest coś innego niż tam mieć to gdzieś w rękach, tak, w głowie. I też no jakimś sposobem, tak, na być może rozwiązanie tego problemu takiego trochę marketingowego jest gdzieś oddelegowanie tego. Też tutaj próbowałem poszukać jakichś tam, czy grup na Facebooku, czy jakichś innych miejsc, no i się okazuje, że no, się śmieję trochę, że to tacy ludzie z lasu dosłownie, dotyczy to takiej branży i no i tam niewiele tego jest, jest jakieś jedna, dwie grupy i jedna jakieś tam firmy, która jakieś czasopismo ma, to jest gdzieś koło 400 osób, jakaś taka zamknięta, natomiast no nic więcej nie udało mi się tam znaleźć, tak, i z jednej strony chęć zbudowania jakiejś tam swojej grupy, no też polega, z tego co rozumiem, na tym, żeby dać im jakąś wartość. No i teraz... Proszę?
Mówię, że to zdecydowanie, że jakby wartość jest tym co jakby... Żebym ja zapłacił tobie swoim czasem, muszę mieć...
Żeby to było uczciwe, tak?
Tak. Tak, tak. Ja płacę tobie swoim czasem, tak? W sensie, jeżeli jestem członkiem twojej grupy, co prawda nie pobierasz ode mnie pieniędzy, tak? Bo jakby te społeczności są darmowe, ale ja płacę swoim czasem, tak? Jakby ostatnio prezes Netflixa powiedział, że on nie rywalizuje z HBO, z innymi takimi rzeczami, tylko on rywalizuje jakby z twoją żoną, z twoją dziewczyną i tak dalej, tak? Dla nich konkurentem jest to, jest, nie wiem, twoje dziecko, twoja rodzina i tak dalej, i tak dalej. To są konkurenci dla Netflixa. W sensie oni nie mogą jakby brutalnie odseparowywać, bo jakby to też jest w ich jakby clue, że jakby mogą zachęcać do tego, żeby rodziną po prostu spędzać czas. Natomiast to wszystko, co robimy w życiu, jakby zabiera nam jakiś czas, tak? Na przykład, nie wiem, dla Netflixa konkurentem może być Amazon, który jest wydawcą książek, tak? Bo jakby jeżeli czytasz książkę, to nie oglądasz filmu na Netflixie, tak? Więc jakby ja będąc członkiem twojej grupy, na przykład, nie wiem, nie tylko tym, którzy są z branży jakby tej drzewnej, tak, nie daje możliwości spędzenia czasu, tylko na przykład załóżmy interesuje się piłką nożną i jakby to, że spędziłem u ciebie czas, to zabrałem to z mojego zainteresowania piłką nożną, tak, więc jakby rywalizujesz o atencję w bardzo, bardzo szerokim spektrum swojego odbiorcy. Nie wiem, co dokładnie masz na myśli przy branży drzewną, czy to, nie wiem, meble, czy jeszcze jakoś inaczej hardkorowo?
No nie, to bardzo blisko gdzieś tam początku samego zakup drzewa od nadleśnictw. No jest tam, właściwie to jest tak jedno źródło, gdzie można kupić drzewo bezpośrednio, natomiast tam jest jest kilka szczegółów, które powodują, że nie da się zastosować takiego zwykłego, standardowego rozwiązania do zakupów, czyli tam chodzi o umowy i część rzeczy po prostu w umowach mam zapisane ceny, mam zapisane ilości, ale te ilości są zapisane w taki dość specyficzny sposób, że nie wiem, na ile tam głęboko mam wnikać w to, ale żeby nie zanudzać, ale jakby też się skupiałem na rozwiązaniu jakiegoś konkretnego jednego problemu, tak, że wiesz, zainteresowanie kogoś, jakby generalnie dotyczy to w dużym cudzysłowie prawie wszystkich tartaków, tak, czyli wszystkich firm, które kupują gdzieś to drzewo, natomiast rozwiązuje jakiś konkretnie jeden problem, tak, jeden mały jakiś tam szczegół, no i też jakby próbowanie się tam jakby zaangażować w jakąś grupę, tak, gdzie gdzieś tam już jakaś istnieje i próbowanie porozmawianie na ten temat, no to też jakby wymaga z mojej strony dania jakiejś tam wartości, tak, ale ona jest na tyle, wiesz, jakby sfokusowana na to moje rozwiązanie, gdzie no nic poza tym, tak, nie, no przynajmniej na obecny stan mojej tam jakiejś wiedzy nie jestem w stanie dać więcej. No i dlatego tak.
Jasne, a jakby twoim odbiorcą są, nie wiem, właściciele tartaków, tak? Czy kto
no, jest? Nie, myślę, że tak.
Okej. Wyjdę na jakby osobę, która jest niedoinformowana, co na przykład tartaki wytwarzają.
No, kupują drzewo, jest to drzewo tną na jakieś tam mniejsze części i z tego powstają deski na przykład, albo jakieś tam o różnych rozmiarach i z jednego drzewa powstaje ileś tam różnych rodzajów desek, kantówek, jakiś tam odpad, inne.
A klientami tartaków są na przykład? Meblarskie sklepy i tak dalej?
No i później ktoś tam dalej to robi. Natomiast mnie tu interesuje, czy jakby ten to mój produkt rozwiązuje problem właśnie zakupu tego drzewa, właściwie problem jakichś tam wielu umów, wyszukiwania.
Czy pamiętaj, jakby tworząc content, czy budując społeczność, czy jakby nie musisz się komunikować do tartaków, możesz do klienta tartaków mówić, tak? I wtedy tartaki będą chciały tam być w tej grupie, bo tam są ich klienci, tak? W sensie jakby faktycznie, nie wiem, ile może być tartaków w Polsce, bo zakładam, że kilkadziesiąt, może kilkaset, nie znam jakby tego głębokości tego rynku, natomiast to, że jakby ty musisz być w takim zestawieniu monopolistą, który sprzedaje najwięcej, ale ty nie musisz jakby bezpośrednio komunikować się czy biegać za tymi tartakami, tylko biegaj za klientami tartaków, żeby oni chcieli być u ciebie, tak? Czy nie wiem, czy na blogu, czy w innych aspektach, tak? Nie wiem, czy jesteś marketplacem, który łączy tartaki z innymi osobami, czy jesteś jeszcze jakby innym, jakimś innym modelem operujesz, natomiast wydaje mi się, że jakby tworząc treści dla tartaków, to jest bardzo to niszowe, tak? Jakby nie wiem, ile możesz tam kontentu wytworzyć. Natomiast robiąc kontent dla klientów tartaków, żeby tartaki chciały bywać w tym miejscu, w miejscu tego bloga, no to jakby w cudzysłowie hakujesz ten patent na to, żeby skupić atencję tych tartaków, tak? Możesz rozmawiać, załóżmy, że grupa, jest na YouTubie jeden twórca, który ma nawet właśnie drewno w nazwie, nie pamiętam jak się nazywa, Domi Drewno czy coś takiego. W każdym razie są społeczności oparte na wyrobach z drewna i zakładam, że jakby właściciele tartaków czy osoby odpowiedzialne za sprzedaż w tartakach muszą bywać w takich miejscach, muszą taki content przetwarzać, bo chcą być na bieżąco z potrzebami ich bezpośrednich klientów, tak? Więc nawet jeżeli zaprosisz, nie wiem, twórcę jakichś zajebistych mebli, które są jakieś mega niszowe i zrobić taki cykl rozmów z twórcami, albo co można stworzyć z drewna, nazwiesz takim hashtagiem, na przykład zrobisz bloga, tak, co możesz zrobić z drewna, pokazujesz na przykład właśnie ciekawe case'y z tego, co ludzie robią z drewna, a na przykład zbierasz na newsletter już właścicieli tartaków, tak, i jakby oni na przykład będą uważali, że to jest super, tak, bo na przykład będą wiedzieli, jak sprzedawać temu właśnie Kowalskiemu, który wytwarza te piękne meble z drewna, oni będą wiedzieli, jak sprzedawać produkt, a będą na przykład trafiali do ciebie na bloga, będą znali twój produkt, dlatego że właśnie tworzysz zajebiste treści dla jego klientów.
Pytanie, czy to jest w ogóle, czy właśnie, ile tych tartaków może być? Polsce, masz taki...
Udało mi się znaleźć taką informację z 2006 roku, bo całe drzewo, które jest kupowane w Polsce z nadleśnictw, jest sprzedawane przez taki system aukcyjny, który polskie lasy tam kiedyś wypuścił. I w 2006 roku było 7 tysięcy podmiotów zarejestrowanych w tym systemie. Jakby to jest, no, powiedzmy, moja grupa docelowa, tak.
No to teraz zobacz tak, 7 tysięcy masz tartaków i brzmi to jakby, oczywiście jest to nisza, ale nie jest to jakby tak płytki rynek, jak ja myślałem, mówiąc o tym, ale jakby klientów tych tartaków to już nie jest 7 tysięcy, tylko nie wiem, zakładam, że może być to nawet blisko kilkuset tysięcy, tak, jeżeli założymy, że każdy ma do 100 klientów, a zakładam, że tartaki raczej operują dziesiątkami klientów albo nawet setkami klientów, to masz po prostu tak duży horyzont tego, co możesz treściowo zrobić. Możesz zrobić grupę na Facebooku, nie wiem, Polskie Drewno albo nie wiem, właśnie co możesz zrobić z drewna albo cokolwiek i komunikować się do klientów tartaków, tak? Wtedy dodatkowo, i to jest pomysł na side projekt, dodatkowo możesz na przykład brać pieniądze od tartaków, które będą chciały się reklamować, tak? Jeżeli zrobisz niszowy blog i grupę na Facebooku właśnie o wyrobach z drewna, no to dlaczego na przykład takie tartaki, którym idzie dobrze, które mają moce przerobowe, które mają kasę, żeby inwestować, nie mogłyby zainwestować w powierzchnię reklamową w takiej społeczności, tak? I to nie musi być blog, który jest, musiałbyś outsourcować, bo zakładam, że jeżeli jesteś techniczny, to miałbyś początkowo problemy z pisaniem, to nie musi być blog, tak? To może być właśnie ta grupa na Facebooku, gdzie właśnie będziesz zapraszał twórców z drewna, tak? I będziesz takie rozmowy przeprowadzał, tak? Ktoś będzie mógł pokazać swój produkt z drewna, może zrobić jakiś innego rodzaju content, który w inny sposób jakby niż samopisanie, bo jakby zakładam, że nie jesteś aż takim super specjalistą.
Wyciągnie klientów.
Tak. Tak, jakby moim zdaniem, jeżeli robi się coś niszowego, to trzeba bardzo szeroki horyzont zrobić, nie komunikować bezpośrednio do twojego klienta i wiele osób moim zdaniem popełnia ten błąd, że bezpośrednio do swoich klientów się komunikuje, ale na przykład dlaczego nie odwraca warunków gry i na przykład nie komunikuje się do klientów, swoich klientów, którzy jeżeli oni będą w twojej grupie i tak dalej, to to zmusi po prostu te tartaki, żeby one tak samo były w tym miejscu, tak? Bo jeżeli ty się komunikujesz, jeżeli masz udowodnione, udokumentowane, że masz ruch, trafik z klientów, twoich klientów, no to, to twoi klienci, czyli te tartaki będą chciały tam się pojawiać. Nie wiem, czy jako powierzchnia reklamowa, czy jako ekspert, czy nawet docelowo jako twój klient, także mogą pokazać, że o, my współpracujemy z aplikacją XYZ.
No a jeżeli chodzi o sprzedaż, nie wiem, jakie to masz ceny w tej swojej aplikacji, czy to jest jakieś większe ceny, czy to są ceny typu 50 zł miesięcznie, czy to jest jakaś jedna...
Nie, to jest, no tutaj też tam... Ale zastanawialiśmy się o tym, ale przyjęliśmy taką metodę tutaj rozliczenia w tej chwili, że to jest jedna cena, znaczy on jakby jest zależny od funkcjonalności, natomiast niezależny od ilości osób albo tam od ilości jakiejś tam innej, tak żeby z jednej strony stworzyć na tyle komfortową sytuację dla osób, które korzystają z tego, tak żeby nie było tak, że nie mam jakieś limity ilościowe i tam nie wiem, ktoś specjalnie, nie wiem, kasuje jakieś rzeczy, tak, żeby nie wiem, nie przejść na wyższy próg, więc ta cena jest jedna stała i to jest w rzędu w tej chwili 230 chyba złotych miesięcznie.
A ty jakby pełnisz rolę marketplace'u, który łączy te tartaki i ich klientów docelowych, czy
nie? Nie, ty jestem jakby po stronie zaopatrzenia tych tartaków, czy jakby taki... No, może to nie jest taki CRM, czy tak, tylko właściwie taka część od strony zakupów, gdzie oni mają takie umowy, tak, gdzie wiedzą tak, ile jeszcze mają tam odebrać czegoś, tak, żeby nie zapłacić jakiejś kary, mają tam jakieś terminy, harmonogramy odbiorów. Kwestia jakby rozliczenia tego, czyli tutaj taka strona tam gdzieś finansowa bardzo ułatwia.
System obsługowy dla właścicieli tartaków.
Super, to... super. Tym bardziej jakby komunikowałbym się z klientami tartaków, żeby właśnie skupić fokus tartaków. Można zrobić też niszowe blogposty o optymalizacji biznesu właśnie tartakowego, tak? Czyli nie wiem, jak zarządzać produkcją, jak zarządzać finansami w tartaku, wziąć jakiegoś właśnie eksperta z tartaku. W ogóle bardzo wdzięczny do zrobienia prostych materiałów wideo, które potem możesz transkryptować. W ogóle my jakby bardzo dużo kontentu w pierwszej fazie rozwoju swojej działalności zrobiliśmy przez to, że robiliśmy wywiady, a potem oddawaliśmy do transkrypcji nawet tym samym osobom, które mała wielka firma w jednym odcinku, Marek Jankowski polecał tego właśnie człowieka, on się chyba, nie pamiętam, Łukasz z Korekta. Com, czy PL, no nieważne, w każdym razie jakby transkrypcje, normalne rozmowy, tak jakbyśmy to teraz, co wszystko tak. Rozmawiamy, to jakbyśmy transkryptowali, tym bardziej, że oni mają opcję redakcji, tak, bo wiadomo, że inaczej mówimy, a inaczej jakby content pisany. No i jakby my bardzo wielu klientom oferujemy taką usługę, że jakby nawet przeprowadzamy wywiady za klienta i robimy transkrypcję i redakcję i tak dalej, więc taki model bym poszedł, czyli bierzesz na przykład, nie wiem, jakiegoś swojego klienta, pytasz go, jak optymalizuje biznes, tak, i on jakby opowiada, warto na przykład poczytać sobie, nie wiem, jak Tim Ferriss przeprowadza wywiady, bo on ma bardzo fajne patenty do rozładowania atmosfery, żeby mówca, rozmówca chciał jak najwięcej opowiedzieć o swoim biznesie, żeby nie był spięty, że nie mogę za dużo powiedzieć, bo konkurencja to podpatrzy, więc są jakieś takie techniki, które powodują, że że twój rozmówca się bardziej otwiera na tą rozmowę, tak? Jakby traktujecie jako koleżeńską rozmowę, a potem transkryptujesz to i pokazujesz mu do autoryzacji, pokazujesz, co z tego wyszło. I zazwyczaj to są fajne treści, a w niszowych branżach, a to jest bardzo niszowe to co ty robisz, bardzo łatwo jakby o ruch organiczny z wyszukiwarki, tak? Bo treści do tego segmentu nie ma zbyt wiele, więc te, które się pojawiają bardzo szybko, trafiają do top 10 w SEO, więc bardzo łatwo mógłbyś z organika fajny trafik uzyskać. Więc nawet proste wywiady biznesowe z tymi, którzy robią właśnie w tej branży.
No super. A ewentualnie, Michał, jakbyś mógł coś jeszcze opowiedzieć więcej, jak wygląda taka współpraca z firmami takimi jak wy, tak? Typu właśnie tutaj, no tak od takiej no, technicznej trochę strony, tak? Jakby wy wiecie, czym się zajmujecie i w tym jesteście najlepsi, a teraz jak te dwie firmy razem tam gdzieś...
Ogólnie jakby przedstawiamy pomysł na tworzenie treści czy na budowanie społeczności, bo my teraz nawet w kwietniu weszliśmy z ofertą do firmy, gdzie zarządzamy grupami, tak, więc budujemy społeczności dla innych, nie tylko swoją czy tą drugą zdrowotną. I wszystko zaczyna się od tego, że przychodzi do nas klient i my mu poddajemy pomysł. Tak? Nawet jak teraz, nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, z Boguszem ostatnio rozmawialiśmy, to też właśnie przedstawiłem, że jakby moglibyśmy w jego imieniu prowadzić rozmowy z agentami ubezpieczeniowymi. Tak? Jakby takich pomysłów na zrobienie kontentu wokół branży to jest... Zakładam, że jakby nie chcę tutaj jakby oferty sprzedażowe jakby przedstawiać, bo chciałbym, żeby to było mega merytoryczne, ale jakby jeżeli wrzucisz do mnie maila michał@eliwo.pl, to z chęcią jakby powiem ci, jaki miałbym pomysł na niszę, w której ty działasz, tak? Więc da się zrobić moim zdaniem content i budowanie społeczności w każdej, nawet bardzo niszowej tematyce, tylko trzeba trochę inaczej do tego podejść, tak? Nie zawsze atakujesz swojego bezpośredniego klienta, w sensie nie bezpośrednio do niego komunikację toczysz, czasami jakby komunikacja jest do zupełnie innej osoby, do tego, kto jest jakby gałąź wyżej, czyli klienta i to też jest fajny patent, że jeżeli blog ci wychodzi, jakby zaczynasz pierwszy trafik generować, to możesz dodatkowo monetyzować postaci, idziesz do swoich klientów, że cześć, z jednej strony macie moje narzędzie, ale może z drugiej strony chcielibyście się reklamować, bo na przykład wasi klienci czytają mojego bloga. Więc jest też na inną ścieżkę monetyzacji w niszowym temacie pomysł.
No i z mojej strony, jeżeli chodzi o sprzedaż, to wiesz, no możesz ogarnąć po prostu sprzedawcę, który pracuje na prowizji, czy ma jakąś podstawę drobną i ma prowizję od sprzedaży i zapierdziela po tych tartakach od najbliższych, jeden po drugim i po prostu jest na tyle mało, tam 7 tysięcy czy tak. Wiesz, co chodzi. Powiedzmy, że z jednej strony masz te działania takie kontentowe, skalowalne, a z drugiej strony masz kogoś, kto po prostu się jeździ od tartaku do tartaku, robi prezentacje i pytanie, jak oni są oporni, czy to jest jakaś konkurencja, czy wolni w ogóle...
Też nie udało mi się znaleźć właśnie jakiegoś rozwiązania na rynku, które... No, znaczy, no Excel jest tak konkurencją, jakaś kartka, segregatory i szukanie tego na piechotę. To tyle na razie udało mi się zidentyfikować, no i też te firmy, z którymi tam z kilkoma współpracuję, one też wcześniej robiły to ręcznie, tak nie było jakiegoś... I to tak naprawdę przez jakiś jeden drobny szczegół, który... No, jakby w konstrukcji tej całej umowy jest tak zrobiony, że nie da się do tego zastosować jakiegoś innego rozwiązania.
Polecam, żebyś przestudiował sobie historię John'ego Deere'a. Pisze się D-E-E-R-y. To jest człowiek, który działał w bardzo niszowym segmencie, bo sprzedawał maszyny rolnicze. On żył ze 200 lat temu, czy tam ze 300. Był prekursorem content marketingu. On robił pierwsze katalogi, tylko nie na zasadzie katalogi typu masz traktor i cena 1000 zł za ten traktor, tylko robił prawdziwy content marketing, czyli opowiadał o tym, jak ci ten traktor zbuduje biznes, na jakie aspekty, do jakiej pracy się nadaje. Po prostu taki naprawdę bardzo dobry, w bardzo dużym niszy. To jest człowiek, który jakby jest przez niektórych uważany za ojca chrzestnego content marketingu i to jest też dla tych, którzy uważają, że jakby w niszowych dziedzinach się nie da robić marketingu treści. A da się robić, czy robisz coś, co jakby coś, co jest masowe, jak właśnie finanse osobiste, czy robisz bardzo niszowe rzeczy, to wszędzie da się zrobić content marketing, tylko jakby musisz dużo pomyśleć nad strukturą tego, jak chcesz to robić, tak? Ja teraz jestem na przykład na etapie, że przebudowuję pod SEO jeden ze swoich site projektów sklep internetowy i tam na przykład z kartką wiszę i tematycznie do każdej kategorii tego sklepu internetowego wymyślam treści, kto co by chciał czytać, jakie, czy to są będą wywiady, czy to będą teksty typu radnikowe, czy to będą kompendia. Kompendia to są świetne rzeczy, jakby bierzesz na przykład różnych ekspertów z różnych dziedzin, tak, typu nie wiem, zarządzanie finansami, zarządzanie produkcją i tak dalej, i tak dalej. Czyli różne segmenty, które mogą zainteresować twojego klienta i robisz z tego na przykład kompendium, które pojawia się u ciebie na blogu, tak? Kompendium zarządzania biznesem typu tartak, tak? I na przykład wypowiadają się eksperci z różnych dziedzin, tak? Nam na przykład to świetnie się sprawdzało, że robiliśmy takie kompendia, jakby zrobiliśmy tych kompendiów u siebie na marketing biznes, jak piszesz kompendium, to tam ci się dość dużo takich kompendiów wrzuci i jakby uważam, że to jest też dobry motyw na schakowanie, tak, bo jakby eksperci zawsze chcą się wypowiadać, więc możesz powiedzieć, że jakby budujesz takie kompendium, znaleźć sobie twoich wymarzonych ekspertów do poszczególnych podrozdziałów tego kompendium i później to jako najbardziej niszowe w Polsce kompendium reklamujesz, tak? Bo na przykład kompendium zarządzanie firmą typu Tartak i pchasz to i po mediach społecznościowych i możesz nawet to, jak mówisz, że jest około 7 tysięcy podmiotów, to nawet bym ręcznie takie kompendium pchał, czyli pisał wiadomości, dzień dobry, że stworzyliśmy ostatnio kompendium z tego i tego segmentu. Myślę, że ta tematyka Państwa zainteresuje. Tak jakby 7 tysięcy, jeżeli znajdziesz oczywiście mail, bo mogą to się okazać być tak archaiczne podmioty, które po prostu nie bywają w internecie.
No też właśnie się tego obawiam, tak? Jedyne, co mi na razie przychodzi gdzieś do głowy, no to jest jakiś KRS i tam jakieś...
No, ale wszystko się da, jakby wszystko się da zrobić, bo Poczta Polska ma usługę typu direct, czyli tak. Możesz wysłać mail, list, właśnie. Żyjemy w takich czasach,
kurde.
Tak, właśnie, żyjemy w takich czasach, że jakby słowa typu pióro, list i tak dalej, to już nam wylatują z głowy.
No właśnie. Wojta może wysłać.
Tak. No, ale właśnie, to jakby ja kiedyś byłem na konferencji, gdzie oczywiście pani z Poczty Polskiej zrobiła mega sprzedażową preskę, ale coś, co jakby moim zdaniem się świetnie sprawdza i ma potwierdzone, bo jeden z naszych klientów takie coś zrobił, to właśnie jest wysyłanie bezpośrednich listów, nie? Jakby zrobić to samo, co zrobił John Deere, czyli zrobienie tych katalogów, tylko nie katalogów typowo sprzedażowych, tylko zrobienie, wydrukowanie właśnie takiego kompendium, które ja robię cyfrowo, zrób to w papierze i wyślij do tych. To nie musi być coś, co będzie kosztowało cię nie wiem, tak jak książka, wydanie książki kilkanaście złotych za sztukę, bo to będzie wyszło bardzo drogo ta kampania, tylko to może być coś, co będzie ci kosztowało naprawdę bardzo przyzwoicie niewielkie pieniądze, tak? I masz wtedy pewność, że taką metodą pokrycie twojego rynku, z racji tego, że masz tylko 7, załóżmy, że te 7 tysięcy podmiotów jest do tej pory, to załóżmy, że masz do tej pory, że możesz to właśnie zrobić metodą typu wysyłasz przez Pocztę Polską directy, czyli właśnie te doręczenie do rąk własnych decydenta takiego katalogu. A Poczta gwarantuje, że jesteś wtedy zwolniony z RODO, tak? Czyli jakby możesz tam wrzucić ulotkę reklamową, tak? I nikt ci nie powie, że to jest jakby spam, tak? Bo to jakby listonosz przyniósł i to jest normalnie w cenniku Poczty Polskiej, tak? Więc jakbym na twoim miejscu zobaczył sobie, ile by ci kosztowało do wszystkich tych tartaków, zapłaciłbym studentowi, żeby ci zeskrapował wszystkie adresy tych istniejących tartaków, żeby ci zrobił bazę, tak? Do kogo masz wysłać i zapłaciłbym komu albo Poczcie Polskiej, albo jak się okaże, że ty jesteś to na własną rękę w stanie zrobić ci taniej, to wysłałbym taki katalog stworzony właśnie do tych wszystkich podmiotów, nie? Jakby i tam potem dane kontaktowe, tak, jesteśmy twórcą narzędzia, które ułatwia prowadzenie biznesu tego typu.
Dobry patent. Może zrobię tak do agentów ubezpieczeniowych w całej Polsce. Swój lead magnet wydrukuję i puszczę tam.
Później ci fakturę podnoszę.
Ciekawe, ile by to kosztowało. Ale...
Nie, wbrew pozorom, jak byłem kiedyś właśnie na takiej właśnie sprzedażowej tej poczty, to oni twierdzą, że to jest bardzo konkurencyjna oferta, tak? Musisz sobie zobaczyć, ile to kosztuje, ewentualnie zrób to na własną rękę, tak? To może i faktycznie nie jest najtańsze, ale jest to niesamowicie skuteczne, tak? Bo jakby maila, jak widzisz, że jakby świadczy o reklamie, nie otwierasz, ignorujesz, a jakby jak dostaniesz do rąk własnych, no to ja mam blisko 100% otwieranie listów takich tradycyjnych, tak? Nawet jeżeli to jest jakiś śmieć z ZUS-u z wyliczeniem, że właśnie zarobiłem sobie pierwsze 100 zł na emeryturze. Więc zobacz sobie w cenniku, bo jest coś takiego direct.
W międzyczasie coś udało mi się tam wrzucić.
W międzyczasie wysłałem do 100 tartaków.
Tak, to mi się konferencji.
Ciekaw jestem, czy to nie jest, jak tych ich nie jest tak dużo, a ta aplikacja faktycznie im pomaga dosyć mocno. Czy nie za mało ich charge'ujecie? Bo tam mówisz 230 zł miesięcznie, tak? To jest
miesięcznie, tak.
Netto?
Tak.
To jest netto?
Netto, tak.
Zastanawiam się, czy tutaj nie dałoby się... Bo zakładam, że są małe tartaki. Są tartaki, które gdzieś tam wpisałem w Google, to gdzieś dostałem, że jakieś 10 tartaków, czy 20 tartaków pokrywa większość zapotrzebowania. Tych największych.
No, różne są. Są mniejsze firmy, są większe. Generalnie wszędzie mają ten sam problem. To jest jakby, nie wiem, muszę teraz też spróbować jeszcze porozmawiać tam z kimś, żeby to jakoś w miarę skalkulować, tak, na ile to są takie realne zyski, tak, typu, nie wiem, mamy tam, nie mam firmę jedną z pierwszych, która tam miała ponad 500 umów, a na każdej umowie jest tam około kilkunastu pozycji i w momencie, kiedy przyjeżdżał towar do magazynu, trzeba było określić, w jakiej cenie go przyjąć, tak, więc trzeba było znaleźć odpowiednią umowę, trzeba było wiedzieć jeszcze, z której umowy wolno nam zamówić towar, czy już przypadkiem jej nie zrealizowaliśmy, więc trzeba śledzić znowu wszystkie poprzednie dostawy towaru i tak dalej. No więcej jakichś tam kłopotów, gdzie im większa firma, no tym większy problem ma. Dlatego...
Okay, większa firma 2300, 1.0 do końcu.
Za miesiąc. No jest to jakiś pomysł. No dlatego tutaj też trochę tam tymi funkcjonalnościami też chcemy to jakoś pomanipulować, także, bo oprócz tego, że mamy system do no jakby rejestracji tych wszystkich przyjęć, więc no potem ktoś ma zazwyczaj jakiś tam swój system rozliczeniowy, jakichś tam magazynów, zakładkę jakiegoś tam ERP-a, więc też tutaj mamy jakieś tam rzeczy związane z eksportem tych danych, tak żeby ktoś dwa razy tego nie musiał robić. Tak. Z jednej strony wprowadza te dane do jakiegoś jednego rozwiązania, tam ma pełną analizę, a później gdzieś to popycha dalej, tak żeby nie trzeba było drugi raz tego ręcznie gdzieś przepisywać. I być może tutaj te jakieś nowe funkcjonalności, tam co chwilę są jakieś zapytania o kolejne jakieś rzeczy i jak potem rozmawiamy z tymi innymi firmami, które już tego używają, no to też są takie pomysły warte gdzieś tam włożenia i to tak pomału się gdzieś tam idzie nie tylko w rozwiązanie tego jednego problemu, ale gdzieś tam szerzej. Natomiast nie za bardzo chcę się na tym skupiać teraz tutaj, żeby no raczej ten jeden temat tak ugryźć.
Ja tak myślę, jak połączy te wasze projekty i tak tutaj widzę Dawida na kamerce i myślę, że takie joint venture, że twój system plus jego system do monitorowania czasu pracy tych pracowników.
Też się zastanawiałem nad tym, właśnie miałem pytać Dawida, czy jakieś API tam mają zrobione, bo mamy kolejny też jest taki duży temat związany z rozliczeniem jakichś tam godzin, ale no to jest jakby w ogóle jakby znowu ta sama firma, natomiast te same firmy, z których tam wcześniej rozmawiałem, też startakowe, natomiast dotyczy generalnie rozliczenia czasu pracy, ale takiego, no w sensie mamy maszynę, na tej maszynie, jeżeli pracuje tam Krzysiek i robi to i to, to dostaje, nie wiem, 20 zł za tam 1000 sztuk, ale jak będzie robiła inna osoba, to dostaje inną kwotę. Jak ta sama osoba pójdzie pracować na inną maszynę, to dostaje jakąś tam inną kwotę. Jeżeli, nie wiem, załadunek samochodu kosztuje generalnie tam 100 zł, więc jeżeli to zrobi jedna osoba, to dostaje 100. Zrobią to w 5, to się ta cena dzieli tam na 5. I tak dalej, i tak dalej. Ktoś ma tam pracę na godzinę rozliczaną, ktoś ma miesięczną jakąś stawkę i na to wszystko jest nałożone teraz pracownicy na przykład z Ukrainy, którzy bez względu na to, co, gdzie robią, mają zawsze za godzinę płacić. Jakiegoś Excela czy coś, to już jest masakra. I mamy już jakiś tam prototyp rozwiązania takiego, gdzie da się to łatwo zrobić, natomiast jest kwestia dostarczenia czasu pracy, tak, że ktoś tam zrobił albo był we firmie od tej do tej godziny jakieś API.
To faktycznie było.
Możemy gadać bez problemu. Tak, ale to już jest jakiś tam no, drugi pomysł na kolejną rzecz, natomiast...
Jeszcze najlepiej taka kamera, która
pozwoli
na tą pracę i potem rozdziela, tak. Kto doładował samochód, że tam 5 było, jeden siedział, 2 było na papierosie.
Tak, ile jeszcze zaangażowania było w każdym z nich.
O, no właśnie.
No, jakiś machine learning, no, analiza obrazu.
Rozpoznawanie narodowości, Polska, Ukraina. Dobra, jest ktoś, kto jeszcze chciałby się tutaj podzielić i podpytać Michała na przykład o content marketing, o budowanie społeczności?
Ja się mogę zapytać, cześć. Hej.
Cześć.
Co, ostatnio oglądałem szkolenie właśnie wspomnianego Pawła Tkaczyka tutaj z marketingu w internecie. Nie wiem, czy tam spotkaliście się z tym. On ostatnio tak reklamował to dosyć mocno na Twitterze. I tam sporo ciekawych rzeczy się dowiedziałem i się chciałem spytać, jak to w swoim doświadczeniu wygląda. No bo tutaj rozmawialiśmy o tym, że trzeba dawać ludziom wartość konkretną. Natomiast z tego, co twierdził Paweł, to jest tak, że ludziom trzeba dawać śmieszne rzeczy, bo wtedy się buduje dużo lepsze zasięgi. A jak się im wrzuca wartość konkretną, ekspercką, to ludzie się boją tego w ogóle komentować. Przez to zasięgi takich postów, no to już raczej nie w grupie, tylko w budowaniu fanpage'a jakiegoś swojego, są stosunkowo niskie. No i generalnie ja jak tam próbowałem jakoś swój fanpage troszeczkę popularyzować, starałem się pisać jakieś takie wpisy w miarę merytoryczne, no i oddźwięk jest, że tak powiem, bardzo niewielki. O ile tam ileś lajków było, to już jakichś komentarzy prawie że zero. No w związku z tym, no merytorycznymi wpisami ciężko jest tutaj jakiekolwiek zasięgi osiągnąć. a z drugiej strony mam, że tak powiem, jakieś tam trochę, może niepotrzebnie, ale moralne opory przeciwko wrzucaniu tutaj, że tak powiem, wspomnianej małpy z gołym tyłkiem w kontekście budżetu domowego, nie? I teraz pytanie, jakie tu masz z tym doświadczenia, gdzie jest ta granica i czy to faktycznie tak jest? To jest jedno. A drugie to jest takie, czy jak już macie tą grupę, to ile czasu zajmuje wam, że tak powiem, tworzenie kontentu, animowanie zachowań na tej grupie, nie wiem, namawianie tej społeczności do udzielania się i tak dalej, no bo jak już robię tutaj, że tak powiem, taki jednoosobowy startup, powiedzmy to na początku niskokosztowo, to czy ja jestem w ogóle w stanie sam uciągnąć, nie dość, że budowanie tego kontentu na marketing plus jeszcze rozwój aplikacji. No, także no, tutaj mam takie pytania.
Znaczy, okej, okay, to zacznę od tego pierwszego, tak? Wszystko jest zależne od tym, jaki masz produkt, tak? Jakby, jeżeli masz produkt, który idzie do użytkownika masowego, no to te memy i tak dalej, ten zabawny content jest okej, nie? Jakby, oczywiście jednym rodzajem kontentu nie możesz budować sobie społeczności, tak? Jeżeli będziesz miał tylko zabawny o finansach, to nigdy nie dotrzesz do osób, które poważnie traktują finanse, tak? Jakby to wszystko jest uzależnione i od platformy, którą jakby dajesz, tak? Na Instagramie inne treści dajesz niż na przykład na grupie na Facebooku, a inne jeszcze na blogu, tak? Nie wiem w jakiej tematyce się poruszasz, bo...
Wiesz co, ja akurat buduję tą wspomnianą aplikację do budżetu domowego i do finansów osobistych.
Okej, dobra. To w takim razie to jest moim zdaniem bardzo masowe. Tak, jakby ja bym...
Wystawia Michał fakturę za...
Nie, jakby ja uważam, że jakby wiem, że możesz mieć jakieś moralne opory przeciwko temu, jakby, natomiast uważam, że po pierwsze to jest bardzo masowy produkt, jeżeli mówisz o finansach osobistych, bo każdy, kto ma, jak mówi Michał Szafrański, każdy, kto ma portfel, ma finanse osobiste, w sensie, który musi zarządzać. Każdy, kto ma jakąkolwiek przepływ gotówkowy, musi nim zarządzać. To jest produkt masowy, tak? To nie jest coś takiego jak tartaki, tak? Jakby małpę bym nie wrzucał tutaj u Pawła z tartakami, bo chyba, że nie, no, może raz na jakiś czas typu, że sobie, nie wiem, drzazgi powbijał te drewna, ale jakby to już na przykład, nie wiem, raz w roku, typu jakiś April Fool czy coś takiego, ale na pewno bym podzielił to na content taki, który dajesz w media społecznościowe, czyli na fanpage'u, na Instagramie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast inaczej bym budował bloga, inaczej bym budował grupę. Przede wszystkim musisz, bo takie mam wrażenie, że jakby podczas tej wypowiedzi powiedziałeś fanpage, tak? Jakby odróżnić fanpage, który jest komunikacją jednostronną, bo tam nie masz komentarzy, nigdy. Jakby my też na fanpage nie mamy zbyt dużo komentarzy, tak? Czasami ktoś napisze, wow, fajny wywiad, albo coś takiego, nie? Natomiast grupa jest lepsza, grupa na Facebooku, bo tam masz ludzi, którzy podobnie myślą, mają podobne problemy i też chcą rozwiązywać konkretne case'y, tak? Możesz grupę traktować w ogóle jako swój pierwszy blog, tak? Tylko musisz pamiętać też o tym, że to wszystko, co się dzieje w mediach społecznościowych, to pojawia się i znika. Więc jakby korzystanie też z platformy typu blog pozwoli ci utrzymać ten content na dłużej, tak? Czyli na przykład zobacz, Facebook blokuje opcję pozycjonowania googlowskiego, tak? Czyli jakby jeżeli wrzucisz coś na grupę, która jest zamknięta, to będzie żyło załóżmy 3-4 dni, tak? A to, co dzisiaj masz na blogu, będzie żyło dużo dłużej, tak? Bo na przykład, nie wiem, wypozycjonujesz na frazę finanse osobiste, jak dbać o finanse, jak dbać o budżet domowy, podstawy budżetu domowego, etc., tak? Więc jakby musisz dobrać na pewno platformę. Więc to, co powiedział Paweł, ja się z tym zgodzę, tak? Jakby zasięgi zbudujesz z śmiesznymi rzeczami. Natomiast zasięg to jest, w większości przypadków to jest punkt jeden marketingu, tak? Czyli rzucasz petardę, chcesz, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli, a potem dopiero wykrajasz z tego zasięgu. Czyli załóżmy, że pierwsza rzecz, którą opublikowałeś, dowiedziała się o tym cała Polska, tak? Tylko to ciebie nie interesuje cała Polska, bo jakby dzieci cię nie interesują, bo nie mają pieniędzy, tak? Więc okrajać się do osób dorosłych. Dobrze, ale po to ci się, jakby ta grupa jest nadal za szeroka. Więc dalszym kolejnym etapem tego lejka jest na przykład, nie wiem, ludzie dorośli, którzy na przykład zarabiają tyle i tyle, ale mają na przykład kredyt na głowie, bo stwierdziłeś, że twoim idealnym klientem jest ten, kto posiada kredyt, bo on musi bardziej uważnie obracać każdą złotówkę i bardziej angażuje się i mocniej jakby te wydatki notuje i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby zasięg jest zawsze punktem pierwszym, tak? Czyli wszystkie treści, które budowaliśmy na początku, to co rozmawialiśmy z Boguszem, tak? Czyli bardzo basicowe zadanie pytania, czy dbasz o swoje finanse osobiste. W moim przypadku to było, czy są z nami przedsiębiorcy, tak? No to było oczywiste, tak? Bogusz zapytał, w jakim języku tworzycie swoje narzędzia, tak? Jakby to są bardzo basicowe rzeczy, ale ich celem jest wyłącznie zasięg i zaangażowanie. Potem okrajasz to do bardziej profesjonalnych treści, typu zapraszasz, nie wiem, blogerów finansowych do tych przysłowiowych AMA, na wywiady i tak dalej, i tak dalej. Więc tak bym zrobił lejek treści, czyli pierwszy zasięg, zrobił trochę właśnie takich trywialnych pytań do grupy, czy dbacie o swoje finanse osobiste, jak dbacie, co jest dla was kluczowe w finansach osobistych, tak? Czy na przykład, nie wiem, dywersyfikacja kont, czy dywersyfikacja pieniędzy, które przychodzą do budżetu, czy coś tam jeszcze. My jeszcze bardzo fajnie zeskrapowaliśmy i to też się na pewno bardzo by tobie przydało, że budowaliśmy proste Excele, które wrzucaliśmy na Google Docsa. To nie było nawet na naszym portalu dostępne, tylko do Docsu wrzucaliśmy i każdy mógł sobie na przykład pobrać, ale tylko i wyłącznie dla członków naszej grupy na przykład, nie? Więc żeby ktoś systematycznie dostawał content premium, który nie jest dostępny nawet na naszym blogu, musi być na naszej grupie, tak? Czyli musi być, nie wiem, załóżmy u ciebie w twoim przypadku zapisany na newsletter, albo właśnie też założysz grupę o finansach osobistych, bo na przykład ja też jakby ten temat trochę znam, to w Polsce nie ma dobrej grupy z finansami osobistymi. Nawet Michał Szafrański ma Finansowi Ninja albo Kulisy Powstawania Finansowego Ninja. To jest jego grupa na Facebooku. I ja uważam, że to jest bardziej właśnie tak, jak on to wskazał. To są kulisy powstawania książki, a to nie jest dobre.
Tam się bardzo niewiele dzieje na tej grupie, bo ja też jestem zapisany, ale tam się praktycznie, mimo że członków jest dużo, ale nic się nie dzieje prawie, że.
No właśnie, dlatego jakby zobacz, że akurat Michał Szafrański ma gdzie indziej swoją społeczność rozsianą, ale zrobienie dobrej grupy o finansach osobistych jest super, tak? Jest na przykład taka grupa trochę pokrewnym temacie na temat inwestowania śladami Warrena Buffetta, nie? I to jest świetna grupa, gdzie jakby tam jest bardzo dużo traderów, bardzo dużo maklerów, inwestorów i tak dalej, i tak dalej, gdzie dzielą się tipami, gdzie są jakieś okazje inwestycyjne na różnych rynkach, filmikami edukacyjnymi się dzielą, prognozami giełdowymi. Naprawdę bardzo świetna grupa. W ogóle polecam, żebyście się zapisali, nawet jeżeli was ta tematyka nie interesuje. Jakby ja na przykład w chwili obecnej nie interesuję się totalnie giełdą. Był taki czas, gdzie tam myślałem o tym, jak zdywersyfikować swoje pieniądze i myślałem o giełdzie, więc sam obserwowałem te wątki, a teraz jakby ten temat mnie nie totalnie nie jara, nie jestem na takim etapie, że chcę się zagłębiać, ale tak grupa jest naprawdę fajna, jeżeli chodzi o społeczność i fajnie tam się ludzie wymieniają wiedzą, tak? Bardzo często pytają na przykład, nie wiem, jak założyć rachunek inwestycyjny na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, albo jakieś takie w ogóle rzeczy, które są naprawdę bardzo poważne, tam nie ma jakby tej przysłowiowej, tego przysłowiowego orangutana i oni w ciągu kilku, pewnie ze dwa lata, to zbudowali teoretycznie małą grupę, bo 4000 osób to nie jest jakaś dużo, ale moim zdaniem bardzo zaangażowana ta społeczność to jest i ta grupa jest bardzo merytoryczna, tak? Więc Michał Szafrański ma też ze 2000 w tych swoich kulisach finansowego ninja, ale to jest grupa, która jakby ona żyła w momencie początków tej książki, tak? Jakby on bardziej rzucał zdjęcia z drukarni i tak dalej, a to nie jest jakby grupa merytoryczna, że tam się dowiesz, jak to robić, to o tych finansach. Więc ja uważam, że
publishing chodziło, bo Michał w pewnym momencie ten publishing dosyć mocno promował i nadal promuje zresztą.
Tak. Dlatego jakby moim zdaniem nawet dzisiaj na Twoje miejsce zakładałbym, przemyślałbym tylko nazwę, która niekoniecznie musi być nazwą aplikacji, ale przemyślałbym nazwę takiej grupy i dodałbym się do grup, które gdzieś tam wokół tematyki ekonomicznej, wokół tematyki finansów gdzieś tam się spotykają, żebyś mógł co jakiś czas rzucić, tak? No my u siebie na grupie dyskutujemy o sprawach finansów osobistych, tak? Bardzo fajne jest, jeżeli się tworzy taką grupę, to zrobienie na przykład takiego climbu, który jakby w skrócie opisuje tym, czym jest ta grupa. Tak, załóżmy, że masz, nie wiem, aplikację do zarządzania czasem, to na przykład, nie wiem, odzyskaj czas na sprawy ważne, tak, i na przykład w coverze zdjęcie rodziny, tak, że nie wiem, że wtedy myślisz o produktywności, o tematach związanych z produktywnością i ta grupa jest poświęcona temu. Albo na przykład, nie wiem, wymyśl sobie zdanie, dla których finanse osobiste są ważne i wrzuć to na przykład w cover tej grupy, tak, na przykład właśnie zdjęcie rodziny i dlaczego na przykład finanse mogą być podporą rodziny, tak, na przykład zdjęcie takiej radosnej rodziny, która gdzieś tam o tym się nie mówi, tak, bo w ogóle rozmawianie o pieniądzach nie jest fajne, ale jakby możesz promować taki climb, że jednak od finansów jest jakby nasze całe życiowe szczęście gdzieś tam uzależnione, tak, jakby z jednej strony mówi się, że pieniądze nie dają szczęścia, tak, ale z drugiej strony jakby są podstawą tego, że jakby mentalnie czujemy się okej, tak.
Okej, ale to powiedz mi, to potem się co, logujesz się jako ta grupa, wchodzisz na inne grupy i piszesz jakieś posty, czy generalnie jak zrobić, żeby nie przegiąć ze spamowaniem?
Ogólnie bądź po prostu aktywny na tamtych grupach, czyli...
Pod nazwą tej grupy, nie pod swoim prywatnym.
Nie, prywatną osobą, po prostu wyrób sobie markę osobistą, że w tamtych grupach uważają ciebie za eksperta, tak? I wtedy, jeżeli twój jeden na 15 postów będzie zapraszam do mnie do grupy, to nie będzie to złe, tak? Jeżeli na przykład udzielasz się merytorycznie, pomagasz, ludzie pytają się o sprawy na przykład finansowe, kwestie, nie wiem, jak wybrać rachunek bankowy, jak etc., tak? Jakby jak się wypowiadasz na takie wątki, tak? Widzą ciebie z imienia, nazwiska, z profilowego, zaczynają się zapamiętywać. Co jakiś czas wrzucasz na przykład, nie wiem, albo ktoś na przykład, nie wiem, masz na jakiejś grupie, która jest ogólnie jest na wysokim poziomie, ktoś rzuci jakąś spamerską rzecz, to na przykład przykierowujesz do siebie i mówisz, u nas na grupie tego nie ma takiego spamu, tak? I kierujesz do siebie ruch. Jakby my tak bardzo dużo z grupy rozmowy o startupach przejęliśmy bardzo dużo użytkowników, bo ktoś na przykład, nie wiem, reklamował MLM i my jakieś śmieszne kopie wymyślaliśmy typu my jesteśmy na przykład, nie wiem, za biedni na to, żeby przyjmować ludzi z MLM-em i kierowaliśmy ludzi do nas na naszą grupę, do naszej społeczności, tak, więc w zabawny sposób, jeżeli ktoś na przykład dopuścił się właśnie, że nie zmoderował jakiegoś spamerskiego tego, to pod takim komentarzem, że u nas finanse osobiste mogą być bez spamowania, tak, zapraszam i tak dalej, tak dalej. Tak? Tylko, że wtedy musisz być jakby konstancji, jeżeli na przykład przyjdzie bank i będzie chciał ci zapłacić za to, żeby się reklamować u ciebie, to musisz być konstancji, żeby wtedy nie zrobić z gęby cholewy.
Dobra, to teraz jeszcze to drugie pytanie mi odpowiedz. Jak z tym czasem? Ile wam czasu schodzi na zarządzanie taką grupą?
Teraz bardzo coraz mniej, bo jakby zaczęło się user generated content, tak, że ludzie sami sobie piszą, sami sobie odpowiadają i tak dalej, tak dalej. Jakby na początku wcale wbrew pozorom też to nie zajmowało dużo czasu, bo bardzo szczerze powiedziawszy, ja bardzo dużo wątków, które były poruszane na Indie Hackers, przetłumaczyłem na, po prostu na język polski, tak. Tam na przykład zadali pytanie kiedyś, pamiętam, że bardzo dobrą dyskusję wywołałem, co jest dla was sukcesem firmy, tak, czy duży obrót, czy zysk, który zostaje na koniec w firmie, czy pozyskanie inwestora, czy przetrwanie kolejnego roku i tak dalej. I tam ludzie po prostu rozmawiali, co jest dla nich sukcesem. Nawet mój kolega, który jest dla mnie mega dużym autorytetem, jeżeli chodzi o zarządzanie, bo zarządza kilkudziesięcioosobową firmą, powiedział, że on się zreflektował i zaczął myśleć, co jest dla niego sukcesem, tak? Czy to, że może na przykład wyjść o 17 z firmy i tak dalej, i tak dalej. Więc możesz bardzo po prostu przetłumaczyć jakiś ciekawy forum finansowe ze Stanów Zjednoczonych albo w jakąś ciekawą grupę ze Stanów i przetłumaczyć różne ciekawe wątki, które chciałbyś poruszyć w Polsce. Tak? Jakby ja uważam, że my dość słabo stoimy z kontentem polskojęzycznym i dawanie szansy podpatrzenia tego, co się dzieje na Zachodzie w Polsce jest jakby bardzo dobrym modelem do zaczęcia, rozpoczęcia swojej dyskusji, więc nie musisz dużo czasu poświęcić, na przykład załóżmy, że w weekend masz więcej czasu, poświęć na przetłumaczenie 50 postów, które możesz użyć do tego, żeby w pierwszej fazie rozkręcać tą społeczność, tak? Tylko też jakby musisz mieć pomysł na to, co w pierwszej fazie, czyli jak zaprosić na przykład, nie wiem, 200 członków, 300, którzy po prostu, żeby to nie było tak, że rzucasz posta i nikt na to nie odpowiada, tak? Jakby to też jest ważne, tak? Pomyśl, co możesz zrobić, żeby zaprosić, tak? Czy na przykład udostępnić kalkulatory jakieś do wyliczania budżetów domowych albo coś takiego i powiedzieć, że tylko dla członków naszej grupy są. I wrzucić to na kilka grup, na przykład. Chcecie, nie wiem, 15 różnych kalkulatorów finansowych, 15 fajnych Exceli, które zbudowałem, dołączyć do nas na grupie i na przykład zareklamuj wtedy tą grupę, że zero spamu, tylko i wyłącznie content jakościowy i content tematyczny związany z tą tematyką. Więc da się to zrobić, jakby nie angażując dużo czasu, tak? Ja powiem ci tak, że ja u siebie widzę taki pik. Na początku mało czasu, bo przetłumaczyłem sobie, potem jak zaczęło być bardzo dużo tematów związanych z moderacją, tak? Ludzie, różne poziom komentarzy, coraz więcej komentarzy spamerskich, więc potem był bardzo duży pik, że musiałem zwiększyć moce przerobowe, a teraz z powrotem to wróciło do takiego, że bardzo mało, bo jest bardzo dużo user generated content, ja tylko raz dziennie zatwierdzam, co przechodzi, co nie przechodzi.
No okej, okay, dzięki.
To też jest dobra opcja, to co wy, Michał, oferujecie, to jest jakaś tam płatna usługa, ale i być wspomnianym na jakichś dobrze pozycjonowanych stronach, na przykład na narzędzie do tworzenia budżetu domowego. I z tego co kojarzę, marketing i biznes coś takiego oferuje, że mają listę narzędzi i mogą pisać twoje narzędzie i oni są po prostu tak wysoko promowani. Ja tam miałem wywiad jakiś czas temu, pisałem jakiś artykuł. No i ja jestem, cały czas pisuję, nie wiem, polista w chmurze i ten artykuł jest albo na pierwszej, albo na początku drugiej strony, gdzie w zasadzie tam kilka razy się tylko to słowo pojawia i...
Tak, bo jakby to też jest, jak tworzysz content, to jest warto znaleźć tematyczne, powiązane strony, które są dobrze wypozycjonowane, bo wtedy możesz na przykład mieć sobie ruch. Nawet warto czasami zapłacić za taką usługę, bo załóżmy, że nie wiem, w dziedzinie, to już w takich niszowych jak Paweł, w tematach to wziąłbym jakiś z drewnem właśnie tematyczny, powiedział, żeby opisali moje narzędzie, tak? I jakby to jest gwarancja, że w danym segmencie będziesz bardzo wysoko wypozycjonowany, tak? Jakby dobry tematyczny portal Może przyczynić się do tego, że w pierwszej fazie dużo ludzi się do ciebie dowie. Jakby to, co powiedział, przytoczył o Pawle Tkaczyku, to jest ważne, tak? Jakby zasięg, tak? A zasięgu nie zbudujesz w pierwszej fazie sobą, tak? Tylko pisząc guest posty, czy płacąc za artykuły sponsorowane w serwisach, które są lepiej wypozycjonowane. Tak? To też jest metoda, żeby zwiększyć zasięg w stosunku do swojej grupy docelowej, czy żeby zebrać pierwszą społeczność. Tak? Na przykład można się dogadać z jakimś serwisem tematycznym, że chcecie nie promować bezpośrednio swoją aplikację, tylko na przykład swoją grupę, swojego bloga, że wam zależy na przykład na linku do bloga, a nie, że chcecie promować swoją aplikację, tak? Bo wtedy, jeżeli ktoś przychodzi i słyszy, że na przykład chcecie aplikację promować, no to powie wam, you must pay my friend. A jeżeli na przykład powiecie, że chcecie guest posta w zamian za linka do bloga, no to jest szansa, że jeżeli to będzie merytoryczny content, to będzie opcja za free.
No to, co jeszcze Paweł tam podkreślał w tym szkoleniu, to było to, że właśnie dużo ciężej jest ludzi zebrać pod marką danej strony albo swojego produktu niż pod jakąś taką grupą albo fanpage'em totalnie pod uniwersalną nazwą, tak, że ludzie odruchowo się cofają, bo czują, że ktoś ich chce wykorzystać, naciągnąć na kasę, jak widzą nazwę produktu jakiegoś na grupie albo na fanpage'u.
Tak. Jakby dlatego na przykład zachęcam do tego, żeby grupy nie nazywały się na przykład, nie wiem, daną marką, tylko właśnie, nie wiem, finanse osobiste dla każdego Polaka, tak? Jeżeli na przykład aplikacja się nazywa XYZ, to nie nazwać grupy XYZ, tylko właśnie jakimś prostym copy podsumowującym, o czym będą dyskusje, tak? Jakby my mamy akurat grupę przy portalu, więc ona się nazywa tak samo jak portal Marketing i Biznes. Natomiast jeżeli chodzi o nigdy na przykład dla mojej agencji content marketingowej nie stworzyłbym grupy Elivo, tak? Jakby tylko na przykład nie, Content Marketing albo Content Marketing Polska, nawet jest jeden konkurent do mojej firmy ma grupę Content Marketing Polska, tak? Jakby nie nazwał tego nazwą swojej firmy, tylko nazwał to Content Marketing Polska, tak? I jakby ja wiem, że on jest beneficjentem bardzo dobrej jakości leadów z tej grupy, no bo zainwestował sporo czasu całościowo, żeby tą społeczność aktywizować, tak? Więc uważam, że jakby nazywanie marką jest strzałem w kolano, tak? No, wiadomo, że jeżeli jakbyś miałbyś rozpoznawalność Apple'a z marszu, no to na pewno są grupy, które się nazywają Apple, albo Apple USA, albo Apple Polska, albo i tak dalej. Natomiast jakby ten brand jest bardzo silny, tak? I ludzie po prostu utożsamiają się i jest bardzo dużo fanboyów tej marki i to jest zupełnie inny aspekt, niż jakbyś miał robić aplikacje do finansów osobistych.
U nas jest z kolei to, co ja rekomenduję, żeby były dwie grupy. W sensie jedna grupa dla, jako na przykład nazwa aplikacji, dla użytkowników, gdzie po prostu wchodzimy, zadajemy pytanie o aplikacji, czy jacyś użytkownicy mogą nam coś doradzić. Tak my mamy. Znaczy nie mamy takiej grupy w tym momencie dla agentów ubezpieczeniowych, dlatego że korzystamy z grupy po prostu już istniejącej. To jest jedna z technik, tak? Po prostu mamy tam już swoją markę i nie przeniesiemy 15 tysięcy agentów do swojej grupy. To jest jakiś pomysł tam później, nie? Ale w tym momencie tego nie zrobimy, ale mamy grupę Policja w chmurze, tam pomoc, dyskusje i tak dalej, i tak dalej. Nie? I tam ludzie po prostu wchodzą i piszą na przykład, a jak zrobić to i to w aplikacji. I na
nie,
przykład...
tak, to ja się z tym absolutnie zgadzam. Ja tak. Bardziej miałem na myśli, że... Nie? Tak, jakby, nie, to jakby jak masz już klientów i jest sens tworzenia takiej typowo produktowej, to super, tak, jakby to pełni taką samą rolę jak kiedyś fora, które były forami przypisanymi do danej firmy, tak, jakby to jak najbardziej się opłaca i tak dalej, tylko że jakby w pierwszej fazie, gdzie nie masz klientów i tak dalej, no to nie nazywałbym tej wiodącej grupy nazwą nazwą produktu.
Nie, no tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o budowanie społeczności, jakby to tak jak tutaj mamy, powiedzmy, grupę kursową, w której są klienci, kursanci i ona jest jakby skierowana tylko na potrzeby tego produktu.
Dokładnie.
I twórcy aplikacji SaaS, gdzie mamy w tym momencie 700 czy 800 osób już, które są albo twórcami SaaS-ów, albo programistami, albo jakimiś takimi wannabe, po prostu podpatrzeć. I to jest jakby niezależne, ale w momencie, kiedy na przykład następuje okienko sprzedażowe, no to jest podmieniane, nie wiem, logo grupy, jest informacja, jakiś tam live'ik, coś tam, jesteśmy w stanie to...
Tak, tak, jakby my też tego bardzo często korzystamy, tak, że jakby wypuszczając produkty, to nasza grupa, która nie ma w nazwie nic z tego, no to zaczynamy promować produkt, no to chcemy, żeby ten produkt się opatrzył, więc jakby jeżeli wy będziecie mieli coś takiego, to też na przykład, nie wiem, nowe feature'y możecie tam reklamować, a jeżeli będziecie mieli gamę produktową, to jeżeli będzie launch nowego produktu, to też możecie na takiej grupie podmienić cover, podwieścić post i tak dalej, takich metod służących do promowania jest całkiem sporo.
Dokładnie. Jakieś pytania, panowie? Jeszcze jakaś historia? Z 15 minut mamy. Ktoś jeszcze chce coś o kontencie? A możesz jeszcze powiedzieć coś o newsletterze? Jakie mieliście? Bo też chyba macie sporego tego newslettera.
Nie? Znaczy jakby on nigdy nie stanowił jak dla nas ważnego punktu, jakby my się kilka razy o tym przekonaliśmy. My jesteśmy trochę, mamy inny case niż wielu twórców, że jakby ten newsletter buduje zasięgi, jakby nie, szczerze powiedziawszy, nie czuję się ekspertem. To, co mogę doradzić, to, że my zhakowaliśmy sobie tą metodą, że nie wrzuciliśmy linka na grupę, że chcecie się zapisać na newsletter, tutaj macie linka, tylko po prostu niedługo startujemy z newsletterem, jeżeli chcecie się zapisać, to piszcie komentarz pod spodem, ja się odezwę na wiadomości prywatnej. To jakby nie mam co do tego wątpliwości, że pierwsze 1000 zapisów zebraliśmy właśnie tą metodą, a gdybyśmy wrzucili link, to wątpię, żebyśmy dobili do setki zapisów na ten newsletter. Więc jedyna rzecz, którą ja, nie będąc ekspertem od newsletterów, mogę doradzić, to, żeby zrobić jakiś lead magnet i spróbować to zaangażowanie na Facebooku oszukać przez trochę pracy ręcznej, że nie wrzucać na zasadzie patrzcie tutaj link do naszego newslettera, tylko na przykład kto chce systematycznie dostawać informacje i protipy o finansach osobistych, niech skomentujemy ten post. I wtedy to jest zupełnie lepsza metoda niż wrzucanie linka, tak jakby, czy na przykład podwieszania linka w pierwszym komentarzu, co też jest udowodnione, że to jest głupota, jakby to nie działa, tak? Jakby kiedyś się tak utarło, że jeżeli wrzucisz w pierwszym komentarzu, to zaangażowanie jest wyższe, co jest nieprawdą. Lepiej jest właśnie wywołać falę komentarzy. Nawet nie musicie podpinać sobie bota, bo jakby możecie podpowiedzieć bota, że jak skomentujesz, to bot automatycznie daje wam linka, ale możecie to też zrobić ręcznie, tak, żeby na przykład jeszcze spersonalizować taką wiadomość, tak, że cześć Paweł, co słychać u ciebie, właśnie startujemy z newsletterem, tutaj masz linka do newslettera, obiecuję, że nie będę spamował, będą tam tylko ciekawe takie i takie rzeczy i tyle.
No na pewno w pierwszej takiej fazie to jest dobry patent. To jest taka technika, powiedzmy, trudniejsza, bo musisz trochę się ręcznie napracować, ale ja też, no ja pamiętam, że wrzuciłem na rozmowę startupa właśnie gdzieś tam w weekend i poszło 300 komentarzy. No. 300 komentarzy, 300 osób się w ciągu kilku godzin zapisało na mój newsletter. Potem mi tego posta zdjęli. W sumie nie wiem dlaczego, bo nikt tego nie wytłumaczył, tam się nawet jakieś dyskusje zaczęły pojawiać.
No, to jest bardzo jakby...
To dobre, jeden mówi, że super, drugi mówi, że bez sensu.
Tak, tak.
Sami
tak.
Chcę sobie kuzić między sobą. Ale potem ja na przykład mogę teraz się podzielić tym, że mam jeden lit magnet wrzucony, mam stałą reklamę, nie wiem, tam 12-15 zł dziennie, no i wpada mi 20 maili dziennie nowych, po prostu taka maszynka.
No to jest właśnie dobre w lead magnetach, że jakby raz stworzysz taki lead magnet i on może pracować bardzo, bardzo długo. Tak jakby Michał Szafrański nawet powiedział, że on zawdzięcza lead magnetowi sukces, cały sukces swojego imperium. Kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że to właśnie jest lead magnet, tak, że on dał te tabelki do zarządzania budżetami domowymi, tam 23 różne tabele i to spowodowało, że dzisiaj ma bazę mailową na poziomie 100 tysięcy osób. Tak, wiadomo, że jakby tam później zaczęli być tacy, którzy kupowali produkt i dołączali do bazy i masa różnych rzeczy, ale jakby te pierwsze, on powiedział nawet, że w pierwszym roku zebrał 1000 maili, jak tego nie miał, a później w jakiś tam tydzień albo dwa tygodnie zebrał drugie 2000 maili, jak podwiesił po roku lead magnet, więc jakby słuszność tego jest no, nieoceniona.
Tak, tak. Chciałem coś powiedzieć, kurczę, jak mówiliście, czyli o czym gadaliśmy przed tym, co powiedziałeś teraz? Mówiłem o tej reklamie.
Nie. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Pewnie tak. Ja coś z tą listą. A, dobra, już wiem, już wiem. Dwie takie taktyki. Jeżeli macie, powiedzmy, jakieś okienka sprzedażowe, albo nawet nie, ale porobicie kampanię marketingową co jakiś czas. Dwie grupy, to taki protip, które właśnie od Maćka Nicerowicza teraz słyszałem, podzielił się na takiej jednej prywatnej grupie, że wrzucasz, po pierwsze masz na wszystkich swoich stronach, na blogu, na swojej stronie produktowej, na nie wiem, jakichś innych swoich stronach, masz jakieś inne strony, masz ten Facebook Pixel i puszczasz, robisz kampanię marketingową, nie wiem, tygodniową na sprzedaż swojej aplikacji, na przykład dostępów, nie wiem, z rabatem albo bez, po prostu robisz kampanię i kierujesz do dwóch targetów. Jeden target to jest ludzie, którzy kiedykolwiek odwiedzili twoją stronę, czyli ludzie, którzy mają ten pixel od ciebie z dowolnej twojej strony, a drugi target to jest twoja lista mailingowa, czyli masz powiedzmy, nie wiem, 1000 osób, ładujesz 1000 osób na Facebooka, bo tam jest taka opcja, że ładujesz po prostu plik z mailami i wyświetlasz reklamy ludziom z mailingu. I po prostu te dwie grupy są ludzie, którzy cię jakoś kojarzą już. Czyli to jest taki, to nie jest taki ruch zimny, nie? Tylko taki ciepły i on to jest bardzo proste w konfiguracji i dobrze to on konwertuje. Nie wymyślasz, nie szukasz gdzieś tam, że tutaj jest takiego miasta, w takim wieku i tak dalej, po prostu w te dwie grupy kierujesz ruch. Oczywiście musisz mieć jakąś tam listę, żeby mieć te maile i musisz mieć jakieś strony i jakiś tam ruch na tych stronach. Bez tego to pewnie ta taktyka nie zadziała, może być na później. Ale to taki protip. Dobra, ktoś jeszcze ma jakieś, chce się szybko podzielić na 10 minut ostatnie swoją historią?
Może ja tylko szybko porzucę mój temat. Może niektórzy już pewnie znają z ostatniego live'a, a może od Michała usłyszę jakąś złotą myśl. My robimy SaaS, właściwie aplikacje do rejestracji czasu pracy w firmach na tabletach, czyli nie montujesz standardowego systemu RCP, tylko instalujesz aplikację na tablecie, wieszasz tablet na ścianie i pracownicy, którzy przychodzą, nie wpisują się na papierowe listy obecności, tylko wpisują swój PIN albo przykładają kartę i to rejestruje ich czas i robi zdjęcia. Teraz jesteśmy na etapie takim, że wchodzimy już tam, jesteśmy po takich testach głębokich tam u kilku klientów. W tej chwili wchodzimy już w taką sprzedaż w AdWords, Facebook i tak dalej. Szukamy jeszcze jakichś innych takich kanałów sprzedaży. Właśnie myślimy też o lead magnet, ewentualnie jakiejś grupie na Facebooku.
Ja bym... Halo?
Halo?
Znaczy jakby Ja w pierwszej fazie w ogóle jestem przeciwnikiem płatnego trafiku, nie? Jakby Facebook Ads czy Google Ads w pierwszej fazie jakby, gdzie jest niska znajomość produktu, to jakby ani zasięgu nie buduje dobrego, ani jakby też konwersja tego nie jest jakaś super, więc jakby skupiłbym się na przykład na kontencie i na przykład jeżeli nie masz patentu na content, to mówiłbym o produktywności, bo jakby to wszystko, oczywiście oprócz tego, że chcesz monitorować pracowników, to wszystko się sprowadza do tego, żeby firmy były bardziej produktywne. Więc jakby nie czy kojarzysz taki startup TimeCamp. Oni właśnie mają, tylko że to jest jakby bardziej rozwiązanie nie na zasadzie tak jak u ciebie, że przykładasz karty i tak dalej, tylko to jest bardziej chyba dla pracowników zdalnych i bardziej nawet programistów w opcji remote.
TimeCamp czy o Basecamp?
Nie, TimeCamp. To jest w ogóle polski startup, polska aplikacja i oni właśnie służą do monitorowania czasu. To trochę rozbieżę od z tym, co ty przedstawiłeś, ale warto, żebyś się jakby przyjrzał się, bo oni bardzo dobrze sprzedają. Podobno w ogóle na właśnie poza Polską bardzo dobrze im sprzedaż idzie. W Polsce idzie im przyzwoicie, ale jakby globalnie mają bardzo fajne case'y sprzedażowe. Mają też właśnie handlowców do sprzedaży tego swojego rozwiązania, ale też bardzo, jak rozmawiałem z właścicielem i z handlowcami, to że bardzo dobrze im content sprzedaje i faktycznie produkują tego kontentu trochę, tak jak odpowiadałem w ogóle tymi blogpostami na temat wszystkim, co dotyczy zarządzania czasem, tak? Zarządzanie czasem, jak zarządzać czasem, jak zoptymalizować czas pracy pracownika, etc. Jakby tak bym się skupił na blogu i taki kontent bym serwował swoim klientom, potencjalnym klientom.
Okej, okay, a jeszcze załóżmy, że prowadzimy blog, nie? To jakie wy macie doświadczenia ze ściąganiem ruchu na blog? Czy to tylko SEO standardowe, czy postujecie na grupach?
Nie, jakby to się już coraz rzadziej na grupach. Na pewno możesz z niektórymi treściami zobaczyć na grupach, które jakby pasują tematycznie, bo to nie ma nic złego jakby w wrzuceniu zajawki do swojego bloga, natomiast dopalamy, robimy różne rzeczy, na przykład powołujemy się na influencerów, tak? Czyli wymieniamy influencera. Patrz, XYZ, tutaj jest artykuł, który może was zainteresować. Możecie zainteresować, tak? Jakby nie wiem, czy będziesz pisał po polsku, czy po angielsku. Na przykład po angielsku takie wywoływanie na Twitterze się bardzo dobrze sprawdza, tak? Jakby polski Twitter nie jest tak silny jak brytyjski czy amerykański. Jeżeli będziesz pisał po angielsku, jeżeli będziesz pisał, to wywoływanie na Twitterze ekspertów od produktywności, tak? TimeCamp w ogóle zaprosił do podcastu, takiego gościa, kurczę, kto jest takim od produktywności guru? Taką książkę?
Michał.
O, to też, Michał.
Witam. A, Śliwiński, a tak to David Allen, tak? Nie?
Tak, właśnie. To do Davida Allena zaprosili do podcastu, który wyprodukowali. W Polsce też masz właśnie między innymi od Nozbi właśnie Michała, więc jakby kontentu, który da się stworzyć, chociaż wątpię, żeby jakby w pierwszej fazie czy Michał, czy w ogóle Allen, to już w ogóle Liga Światowa chcieli do tego się przychylić, ale zawsze można dużo prostsze, dużo jakby mniej utytułowanych ekspertów zaprosić, tak? Jakby możesz od, nie wiem, menadżerów od zarządzania, od zarządzania zespołami, tak, żeby oni opowiadali o swoich praktykach, jak optymalizują czas pracy, tak? Możesz od tych, którzy się specjalizują w metodyce linowej, żeby pokazali, jak oni na przykład pracują z zespołami na tym, żeby być bardziej wydajnym. masa pomysłów na to, żeby stworzyć content i żeby przyciągnąć grupę, która jest jakby tą docelową. Tak? Jeżeli na przykład właśnie narzędzie ma monitorować czas, to na przykład porozmawiałbym z tymi, którzy zarządzają zespołami. Tak? Nie wiem, czy to będzie do zarządzania, nie wiem, typowo programistami, czy bardziej pracownikami fizycznymi, jeżeli to fizycznymi.
Nie, pracownikami fizycznymi bardziej. To
znaczy no to
papierowe listy obecności.
To pogadałbym z brygadzistami, z mistrzami. Jakby mój teść zarządza taką firmą, jakby może nie takimi ludźmi, ale jakby na przykład z kierownikami zmian i tak dalej, i tak dalej. Jakby to wcale nie muszą być tacy eksperci właśnie typu Śliwiński, bo może się okazać, że Michał Śliwiński wbrew pozorom nie przyciągnie tych, którzy właśnie podejmują w takich firmach decyzji, tak? Bo on będzie dla nich człowiekiem ze środowiska startupowego i nie będą go uznawali za eksperta, a może się okazać, że na przykład jakiś, nie wiem, brygadzista, który ma bardziej trywialne problemy typu pracownicy chowają się po kontach, etc., etc., będzie dla nich większym autorytetem niż właśnie ten Michał Śliwiński, który jest znany ze środowiska bardziej startupowego, tak, więc też pomyślałbym, czy musimy takich super głośnych ekspertów, czy nie lepiej fajne wywiady z takimi osobami, jak właśnie wymieniłem, tak, jakby u mnie w powiecie jest taka duża fabryka produkcyjna, ja tam zresztą zaczynałem swoją karierę i wiem, że tam może by było masę kontentu tematycznego, bardzo ciekawego o tym, jak kierować takimi zespołami w ogóle, tak, jakby oni mają zupełnie inne problemy niż w cudzysłowie nasz świat, bo nasz świat to jakby są aplikacje, internet i tak dalej, a oni mają zupełnie bardziej inne przyziemne problemy i oni nie mają, na pewno nie ma, bo jakby kiedy się tym interesowałem, nie ma takiego bloga, który opowiada o zarządzaniu czasem, ale nie w zespołach technologicznych, bo te zespoły technologiczne mają tysiące aplikacji, tylko właśnie nie ma dobrych blogów o tym, jak zarządzać właśnie zespołami opartymi o pracowników fizycznych, tak? Możesz pokazać tych, którzy są liderami, jeżeli chodzi o właśnie zakłady produkcyjne i tak dalej, czyli na przykład, nie wiem, masz jakieś fajne fabryki w Polsce, które bardzo dobrze zbudowały zespoły pracowników fizycznych i jakby jak oni mierzyli, jak oni budowali kulturę organizacji w tych firmach. Moim zdaniem to jest bardzo wdzięczne pole do produkcji kontentu, chociażby dlatego, że właśnie wszyscy, jeżeli mówią o zarządzaniu czasem czy zarządzaniu pracownikami, to wszyscy mówią właśnie o tych biznesach internetowych. A ty idziesz zupełnie innego, szukasz innego klienta i content mógłbyś zbudować w dużo innym, w dużo innej niszy.
Super, fajnie. To pomysły są fajne, dzięki wielkie.
Proszę.
No dobra, to będziemy powoli zabijać. Jakieś ostatnie pytanie? Jeszcze macie? Do Michała, do mnie. Jakoś problem, konkluzję.
Kto widział już grę o Tron dzisiaj?
A dzisiaj nowy odcinek wyszedł? Już jest?
No właśnie.
Ja mam może pytanie jeszcze. Marcin z tej strony.
Cześć, witaj. Hej.
Cześć. Mam takie pytanie, w jaki sposób, ponieważ nie szukałem do tej pory informacji, w jaki sposób może nam pomóc agencja content marketingowa, tak? Czy jaki rodzaj, bo rozumiem, że zajmuje się tworzeniem treści, tak? Natomiast zazwyczaj jest tak, że ta osoba, która wymyśliła jakiś produkt albo go najlepiej zna ten produkt, tak? Więc ciekawi mnie skąd, jak wygląda taka współpraca ogólnie, może tak nie na określonym przykładzie, tylko tak ogólnie, nie wiem, powiedzmy, przychodzę do agencji, mam jakiś swój produkt, mam de facto całą wiedzę na temat tego produktu, tak? I w jaki sposób ta agencja będzie mi to promować? Czy ja muszę przygotowywać faktycznie te treści, czy robi to agencja? Jeżeli tak, to w jaki, w jaki sposób, skąd czerpię informacje, jak się muszę w to zaangażować. Takie, tego typu rzeczy by mnie interesowały.
Agencje takie jak moja działają w trzech, podchodzą do takiej sprawy na jeden z trzech sposobów, tak? Albo układamy strategię, bo my na pewno jesteśmy w stanie nawet w twojej dziedzinie lepiej zbudować strategię, a ty ją realizujesz, piszesz treści i tak dalej, bo na przykład stwierdzamy obopólnie, że faktycznie w twojej dziedzinie nie jesteśmy w stanie tak dobrze wykonać treści, więc albo my budujemy strategię, czyli mówimy ci, w jakich grupach dystrybuować, jak angażować społeczność i tak dalej, czyli masę, dajemy ci masę know-how, którego nie jesteś w stanie uzyskać. Albo metoda druga, jeżeli to jest na przykład, załóżmy, że to jest kwestie prawne i stwierdzamy oboje, że nasze firmy stwierdzają, że my nie jesteśmy w stanie tego pisać, to wyciągamy osobę, która jest na trzecim, czwartym roku kierunku prawnego, czyli do jakiegoś studenta, który już ma nabytą określoną wiedzę i my monitorujemy jego pracę, my redagujemy, my współpracujemy bardzo blisko osobę, którą wyłaniamy do tej współpracy, albo model trzeci, stwierdzamy, że po prostu nie nadajemy się do tego produktu i dziękujemy, także mówimy, ani ci strategii nie pomożemy, bo twoje know-how jest na tyle wysokie, że my nic nowego nie wniesiemy, ani my nie zajmiemy się tak kwestią produkcyjną, dlatego że po prostu nie mamy ludzi w tematyce. Tak? My rzadko odmawiamy, ale jeżeli na przykład powiesz, że chcesz atakować rynek czeski i właśnie rynek czeski aplikacją dla prawników i że szukasz copywritera, który pisze po czesku o tematach związanych z prawem, to my ci odmówimy. Tak? Natomiast jeżeli powiesz mi, że na przykład nie wiem, chcesz atakować rynek anglojęzyczny i masz usługę, nie wiem, body leasingu programistów, no to my bardzo chętnie przyjmiemy, bo realizowaliśmy takich zleceń całkiem sporo, tak? Więc wszystko jest w zależności tego, jaki masz produkt i jaki model z tych trzech, które wymieniłem, przyjmiemy na początku, tak? Czy outsourcujesz kompletnie u nas, czy dziękujemy sobie za współpracę, czy na przykład my budujemy strategię, a ty ją wdrażasz i ty ją piszesz, albo twoi ludzie, albo osoby, które przez ciebie są wybrane, piszą taką rzecz.
Okej, dzięki.
Michał, jakbyś mógł jeszcze tak powiedzieć tylko pokrótce, w ogóle, żeby współpraca z taką agencją jak twoja miała sens, to na wejściu trzeba się liczyć z kasą 1000 zł, 10 tysięcy, 100 tysięcy? Jakie to w ogóle są, wiesz?
Nie, jakby nigdy nie odpowiadał.
Wiem, chodzi mi właśnie o cen, wiesz, kiedy w ogóle można zacząć myśleć o takiej współpracy. Moment teraz?
My jakby staramy się nie przyjmować koszyka klienckiego poniżej 2,5 tysiąca złotych, natomiast mamy też klientów, którzy płacą na mniejsze faktury, więc jakby to wszystko jest w zależności od tego, co... Ja w ogóle mogę zaprosić każdego z Was na niezobowiązujący 15-minutowy call i możemy ustalić, na jakim jesteście etapie, tak? Każdy z Was, na jakim jest etapie w swoim startupie i możemy określić, czy jest sens w ogóle korzystania ze współpracy, czy na przykład, nie wiem, jeszcze jest na to za wcześnie, albo na przykład, żebyście robili to własnym sumptem do pewnego etapu, więc... Moim zdaniem, jakby ja nigdy, zresztą nigdy jakby podczas takiego spotkania nie zadeklarowałem się, ile wynosi minimalny czy maksymalny koszyk, zresztą maksymalnego nie ma. No, po prostu nie wiem, umówmy się, ja zresztą Bogusz przekażę kontakt do mnie, umówmy się na jakiś call albo na jakąś wymianę maili i zobaczmy.
Grupie jesteś tam sobie. Nie? Na grupie jesteś.
Tak, albo na grupie.
To można odznaczyć się małpą, czy tam w członkach zobaczyć.
Od razu małpą. Zaprasza gościa, mnie to wyobraża.
Zaczęliśmy od małpy i skończymy na małpie.
Tak jest.
Ja to spoko, to ten, to taką rozmową to jak najbardziej byłbym zainteresowany.
No, to jakby w przyszłym tygodniu, bo teraz jadę na InfoShare, a zapraszam na jakiś call w przyszłym tygodniu, możemy się umówić, zmailować, obojętne.
Dobra, super, to tam złapię cię jakoś na pewno.
Dobra. Dobra, no to dzięki w takim razie, dzięki Michał za podzielenie się wiedzą. Michał jest dalej na grupie z nami, więc jak coś, to możecie go tam łapać. Małpa oczywiście chodziło o znak et, tak? Tak, tak. Nie możecie wrzucić mema z takim orangutanem.
Tak, tak.
To będzie wiadomo, o co chodzi. No, także dzięki za obecność. No i do usłyszenia, do zobaczenia. I ci oglądał ci Gry o Tron.
Dzięki.
Na razie. Dzięki, cześć.
Dzięki, cześć.
Dzięki, cześć.